Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchających nas o tej porze i naszych gości. Za chwilkę zdradzimy, kto jest dzisiaj z nami na łączach. Chciałem powiedzieć w studiu, ale jeszcze tak troszeczkę zdalnie się łączymy i w ten sposób działamy. Dzisiaj temat, który chcemy zaproponować, brzmi: wolność jest w nas. On jest na Facebooku, można sobie wejść na profil Czasu Wzrastania, tam jest i temat, i zapowiedź odcinka dzisiejszego, i pytanie, które jak zwykle zadajemy wszystkim, którzy nas słuchają. Co to znaczy być wolnym? Na takie pytanie odpowiadajcie. W trakcie audycji też oczywiście pojawią się pewnie jakieś pytania, wątpliwości, jakieś dopowiedzenia, więc też możecie to wszystko pisać na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania, ale też pisząc SMS-y 536 600 500, będziemy te numery przypominali oczywiście. No i też będzie taki moment, kiedy podamy numery telefonów, żeby zadzwonić. Będziemy czekali na młodych przede wszystkim słuchaczy, na młode głosy, żeby w temacie dzisiejszych naszych rozmów się również wypowiadać. A zatem wolność jest w nas. Taki temat dzisiaj podejmujemy, a są z nami młodzi ludzie zaangażowani w duszpasterstwo, takie szczególne, wyjątkowe, ogólnie mówiąc duszpasterstwo więzienne, ale zaraz mam nadzieję oni dokładnie powiedzą, jak to się nazywa, jak o tym mówić, no i dlaczego zajmują się tym, czym się zajmują. I tak, jest z nami ksiądz Mateusz Czubak, który jest kapelanem zakładu karnego w Siedlcach, między innymi oczywiście. Witamy cię, księże Mateuszu. I czym jeszcze się ksiądz zajmuje? Parę słów o sobie.
Znaczy no, przede wszystkim jestem kapelanem od 5 lat. Posługuję wśród osadzonych w zakładzie karnym w Siedlcach. Od 2 lat posługuję też wśród bezdomnych, w mieszkaniach wspieranych, prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. No i też mam wykłady z teologii dogmatycznej w naszym wyższym seminarium duchownym Diecezji Siedleckiej.
Dzięki wielkie. Tak w ogromnym skrócie to, co ksiądz robi i czym się zajmuje. Bardzo dziękuję. Jest z nami 4 młodych ludzi, 2 dziewczyny, 2 chłopaków, więc od dziewcząt zacznijmy. Karolina jest z nami. Karolina, która ma nazwisko Karpiuk. Witamy cię, Karolina, serdecznie.
Szczęść Boże.
A ty co porabiasz w życiu? Oprócz tego, że się angażujesz w pomoc razem z księdzem Mateuszem.
Ja w życiu robię wszystko.
W sensie
trzeba. Nie potrafię usiedzieć w miejscu. Zaczęłam teraz 2 kierunek studiów. Oprócz tego pracuję w fundacji, która się zajmuje też w sumie pomaganiem młodym ludziom, bo organizujemy różnorakie projekty i wymiany młodzieżowe, które mają na celu ukierunkowanie młodzieży w jakimś konkretnym celu i żeby zrobili coś więcej w swoim życiu niż tylko siedzieli i się nudzili. A poza tym gram, śpiewam, gdzieś tam się obracam też w kościele. No i jestem.
I dzisiaj nam trochę opowiesz o sobie też. O sobie też trochę, ale o tym, co dobrego można zrobić wśród no, takiej trudnej społeczności. Trudnej, tak się wydaje pewnie wielu, ale zaraz się dowiemy, jak to wygląda. Dzięki serdeczne, Karolino. Jest Agnieszka. Witamy cię serdecznie, Agnieszko.
Witam.
Nadal w górach?
Tak, nadal jestem w górach. Podziwiam piękne widoki.
Szczęściara.
Teraz już jest ciemno, ale nadal pięknie.
No i Agnieszko, powiedz, ale generalnie też współpracujesz z księdzem Mateuszem.
Tak, tak.
Co tam
należy
robisz?
Do apostolatu. Od samego początku powstania apostolatu, odkąd ksiądz Mateusz został kapelanem więzienia w Siedlcach. No i pomagam, tak. Prywatnie jestem żoną, pracuję w branży ubezpieczeniowej. Tak brzmi to tak niebezpiecznie. Natomiast pomagam, tak, pomagam. Gdzie mogę, to pomagam. Jeżeli dzieją się też rzeczy u nas w kościele, w parafii, to też staram się pomóc, gdzie mnie chcą, tam idę i służę pomocą.
Super, dzięki Agnieszko. I są dwaj mężczyźni, księdza Mateusza i dziewczyny można było zobaczyć w Westerplatte Młodych, natomiast Kamil i Mariusz są tutaj nowi, więc was też, panowie, poproszę o parę słów o sobie. Kamilu.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czym się zajmuję może na co dzień? Tak ogólnie to jestem mężem jednej żony i czwórki dzieci. Mm-hmm. Ojcem. Na co dzień, w sumie od 2 lat, otworzyłem biuro pielgrzymkowe Totus Tuus, które szczególnie jakby zajmuje się pielgrzymowaniem do miejsc świętych, też kultu maryjnego, szczególnie teraz na Czugorje. Co robię poza tym? No, 13 września akurat tego roku udało się zarejestrować fundację, która nazywa się Fundacja na Skalę. No i też ksiądz Mateusz został poproszony do tego, żeby był opiekunem tej fundacji. I fundacja ma mieć na celu pomaganie właśnie innym. No też szczególnie młodym ludziom, bo też robiąc te pielgrzymki, dość często brałem osoby no, zagubione, bezdomne, które też jakby nie miały pomocy jakiejś nawet finansowej. Powiedziałem, że w tym miejscu Pan Bóg bardzo mocno dotyka serc ludzi, właśnie jak Meczugorja, przez stawiennictwo Matki Bożej. Więc takie jest działanie, żeby jak najwięcej młodych ludzi po prostu zawieść, żeby poznali, że no Bóg jest dobry, że ludzie, którzy kochają Pana Jezusa i Maryję, to też dobrzy ludzie. I dlatego jak zawiozę kogoś takiego, wsiądzie w taką grupę ludzi, taki człowiek, to też widzi, że ten chrześcijanin naprawdę jest inny niż gdzieś tam mówią media czy telewizja, gdzie jest jakaś nagonka na chrześcijan, że jesteśmy bardzo źli i tak dalej. No to tutaj dość często właśnie otwiera te oczy, że jednak tacy nie jesteśmy, że chrześcijanie są pełni miłości, radości. No i z każdej strony, no jeżeli tylko Bóg pozwala mi na to i mam taką możliwość, no to tak, chcę służyć, chcę pomagać też innym w jakikolwiek sposób. Pan Bóg tego ode mnie by oczekiwał, czy właśnie w taki sposób, czy zawieźć na kogoś na pielgrzymkę, czy pomóc jakoś tam finansowo, czy no nie wiem, teraz jakiś tam, czy telewizor, czy cokolwiek, po prostu jakiekolwiek potrzeby, które gdzieś tam ktoś zadzwoni. Jeżeli mam taką możliwość, to też właśnie staram się pomagać. Co do więziennictwa, no to tak, jak ksiądz Mateusz zaczął właśnie posługę jako kapelan, to na samym początku tak przez, nie wiem, chyba pierwsze 2 czy 3 lata pomagałem. Tam chodziłem, mówiłem swoje świadectwo, swojego nawrócenia. No i tak starałem się pomagać. I myślę, że ten początek taki był dobry, żeby jakby wesprzeć właśnie księdza Mateusza. Już teraz też świetnie sobie radzi sam, ale też mam wspaniałych ludzi dookoła siebie, którzy mu też pomagają i wspierają go mnie, także no chyba to by było tyle na tą chwilę.
Na tą chwilę. Dzięki, Kamilu, super. Bardzo się cieszę. I jest z nami też Mariusz. Witaj, Mariuszu.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, dobry wieczór.
Witamy cię serdecznie. No, a ty czym się zajmujesz?
Ja na co dzień w pracy zawodowej zajmuję się handlem, prowadzę sklep. Poprzez ten sklep staram się gdzieś tam docierać do różnych osób, bardzo różnych osób. Gdzieś z księdzem Mateuszem od jakiegoś czasu prowadziłem wspólnotę świętego Jakuba w noclegowni 12 kroków dla chrześcijan. Około 7 lat temu też z przyjaciółmi założyliśmy wspólnotę różańcową męską Christeros pod wpływem takiego filmu Christiada, na pewno ksiądz wie.
Tak.
Że mam przy sobie nawet relikwie świętego Jose. Ten film jakby wywarł ogromne takie duchowe, to no pobudził nas bardzo duchowo do tego, żeby troszeczkę więcej niż nam się wydaje, żeby troszkę więcej dać siebie, pójść tutaj za Maryją konkretnie. Święty Jose jako młody chłopiec, 14 lat, oddał życie za Jezusa, w ogóle nie kalkulował, tylko wszedł po prostu w tą wolność, to temat dzisiaj jest o wolności, tak? No to staramy się właśnie poprzez różaniec, poprzez jakby świadczenie różańcem, przywracanie mocy różańca wśród takich środowisk naprawdę bardzo różnych, gdzieś różne i ciemne środowiska trafiamy, ale też środowiska takie, które gdzieś są całkowicie zasklepione, zatwardzone na bardzo bogatych gdzieś ludzi. Idziemy tam, gdzie Maryja nas posyła. Staramy się też nie kalkulować w tej naszej wspólnocie. To wszystko jakoś trwa, jakoś idzie. Nie jest łatwo, ale też poprzez modlitwę różnicową właśnie ten wzrost powoduje w człowieku, że coraz bardziej gdzieś tam odrywamy się od tych spraw światowych, aczkolwiek chodzimy po ziemi konkretnie, nie, bo trzeba za coś jakoś to funkcjonować w tym świecie, ale staramy się właśnie tutaj, żeby ta wiara była żywa, żeby ludzie uwierzyli, że to, co daje ten świat, to można się w to tak zawiązać. Szczególnie do młodych też trafiamy, do świadectwa są po szkołach gdzieś tam jakoś, to wszystko jakoś Maryja nam organizuje, bo staramy się odpowiadać tak, jak potrafimy, nie? Gdzieś potem są jakieś piękne owoce, o niektórych nawet nie wiemy, może i dobrze, bo człowiek gdzieś w tych zarósł. No i tak jakoś to wszystko wychodzi. Teraz szczególnie w tej noclegowni, ta wspólnota świętego Jakuba, 12 kroków dla chrześcijan. Nieraz na tej wspólnocie człowiekowi szczęce opadają, bo to się odbywa w postaci mitingów. Na mitingu nieraz jest połowa pod wpływem alkoholu i to nieźle, ale pomimo tego gdzieś Duch Święty jakiś daje dobry temat, który gdzieś trafia do tego serca, pomimo że człowiek jest zamroczony jeszcze, to jednak zostaje jakiś ślad po tym spotkaniu. No i to tak na szybko to tyle, nie? Staramy się gdzieś wspierać też księdza, pomagać. No to jaki ksiądz, mówię, Jan Bosko, nasz to Chiedlecki.
Zaraz będzie zaprzeczał, ale...
No tak, ale on skromny jest.
Nie pozwólcie mu na to. Dzięki wielkie, Mariusz. Będziemy wracać oczywiście do tego. A zatem mamy grupę ludzi, którzy robią piękne rzeczy. Za chwilkę troszeczkę więcej powiemy o tym. 21.43 już, więc kwadrans naszej audycji za nami. Wolność jest w nas. Taki podejmujemy temat. Zapraszam raz jeszcze na Facebooka, w profil Czasu Wzrastania. I tam jest pytanie, co to znaczy być wolnym, więc czekamy na wasze odpowiedzi. Piszcie je również poprzez SMS-y 536-600-500. Ksiądz Mateusz, jak słyszymy, angażuje się w różne rzeczy. Już tutaj z głosów naszych gości wybrzmiało, że i zakład karny, i osoby bezdomne, osoby uzależnione w różnoraki sposób. Księże Mateusz, ja chciałem zapytać, jak to się zaczęło? Skąd te inspiracje? Czy takie pragnienie było w sercu? Czy ksiądz biskup widział takie potrzeby i pomyślał, no jest taki ksiądz Mateusz, on by to dobrze zrobił.
To znaczy tak, no, ja sobie jakieś miałem spokojne życie, tak można powiedzieć, kapłańskie, bo po 2 lata byłem na parafii w Świętej Annie, tam oczywiście zajmowałem się ewangelizacją, jeździłem z moim kolegą księdzem Rafałem Jarosiewiczem po polu Woodstockowym, uczestniczyłem w tych różnych ewangelizacjach. No i potem ksiądz biskup wysłał mnie na studia do Rzymu z teologii dogmatycznej. Wróciłem z tych studiów, zająłem się trochę taką pracą naukową, pracą w kurii, w wydziale duszpasterskim i tak przez 7 lat potem jeszcze to moje życie się toczyło wokół tych różnych takich inicjatyw duszpasterskich w diecezji. I 5 lat temu ksiądz biskup zapytał mnie, czy bym się nie podjął posługi kapelana w więzieniu, ponieważ ten poprzedni przechodził na emeryturę, więc no ja po modlitwie, jak otworzyłem Ewangelię Łukasza w 4 rozdziale, przeczytałem: Duch Pański spoczywa na mnie, abym więzią głosił wolność, więc to odczytałem jako taki pewien znak od Boga, że mam się tym zająć I tak się moje życie trochę przestawiło z takiego, no, nazwijmy to, życia wykładowego, kurialnego, chociaż to wykładowe cały czas jest, ale no, zająłem się teologią w praktyce, można powiedzieć. Ta teologia prowadziła mnie do konkretnego człowieka, tego, który szczególnie no, żyje, jak mówi papież Franciszek, na peryferiach dzisiaj. I, no i tak to się zaczęło i wiedziałem, że jakby pierwsza, znaczy to jakby miałem w sobie takie przekonanie, że nie rób sam tego, co możemy zrobić razem. Więc tutaj od samego początku jakby miałem takie doświadczenie Kościoła, który, tak jak mamy to w 5 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy Piotr na słowo Jezusa zarzuca sieci i ta sieć jest pełna ryb i sieci zaczynają się rwać, no to prosi tych towarzyszy z drugiej łodzi, pomóżcie nam, bo wie, że sami tego nie wyciągną. I jakby od samego początku też miałem takie przekonanie, że to dzieło jest tak wielkie, że przerasta, można powiedzieć, możliwości moje i tego, co ja gdzieś tam mam w sercu. No i dlatego potrzebna jest ta druga łódź. Obok tego kościoła hierarchicznego potrzebna jest ta druga łódź, gdzie są bracia i siostry świeccy, którzy chcą się włączyć, którzy chcą towarzyszyć, pomagać, wspierać modlitwą, ofiarą i tak dalej. No i tak to się zaczęło. Pomodliłem się, żeby Pan Bóg dał mi 2 zespoły muzyczne, dostałem 3, bo zawsze Pan Bóg daje więcej. Właśnie Karolina między innymi, tam jeszcze jest druga Karolina, jeszcze Magda, Tomek też. Także no tak to się zaczęło, taki jest początek. Potem takim ważnym momentem była peregrynacja figurki Matki Bożej też w więzieniu. Tutaj Kamil przywiózł mi z Medjugorji figurkę, to może on o tym jeszcze sam powie, potem też mu się tam jeszcze dom palił, takie różne historie miał, ale to może sam o tym opowie. I tak to się zaczęło. Ta posługa, oczywiście modlitwa, sakramenty, miłosierdzie, nie? To jest jakby takie 3 nasze filary, że modlimy się za siebie nawzajem. No i tak powstał to, co nazywamy apostołat więzienny, czyli nasza taka mała wspólnota, gdzie też staramy się no, za siebie modlić. Spotykamy się razem tam kilka razy w roku, też staramy się jakoś, żeby się spotkać. No jesteśmy w stałym kontakcie. No i tworzymy taką strukturę, taką wspólnotę braci i sióstr po to, żeby służyć tym, którzy no rzeczywiście potrzebują naszej pomocy. I tak, no taki jest początek, więc...
Apostolat więzienny
to jest
taka nazwa no, bardzo głęboka, powiedziałbym. Jeszcze tak z takich technicznych rzeczy, księże, zakład karny, do którego chodzicie, to jest jaka skala, moglibyśmy go scharakteryzować?
Może, dla słuchaczy, którzy nie mają trochę pojęcia o tych strukturach więziennictwa w Polsce, to powiem, że jakby są 3 typy więzień w Polsce. Pierwszy typ to są więzienia tak zwane typu otwartego, czyli takie najłagodniejsze, gdzie na przykład więźniowie no, tam za drobne przestępstwa mogą na przykład wychodzić na wolność do pracy, no, cele nie są zamknięte w środku, czyli takie bardzo łagodne więzienia, tak zwane więzienia typu otwartego. Drugi typ to są więzienia półotwarte, typu półotwartego, czyli no po prostu... Też, znaczy całe więzienie jest zamknięte, nie można wyjść na zewnątrz, natomiast no, w środku oni mogą się przemieszczać, więźniowie, nie? Czyli tak jakby jest większa swoboda ruchu wewnątrz więzienia. I potem trzeci typ, między innymi nasze siedleckie więzienie, to jest więzienie typu zamkniętego, czyli tutaj są, no, to najczęściej to są recydywiści penitencjarni, to są ludzie, którzy mają duże wyroki, no, między innymi dożywocia, czy poważne, no, długie wyroki, 25 lat to jest nasze więzienie, czyli mamy 700 więźniów typu zamkniętego, czyli oni praktycznie cały czas są na tak zwanym zamku, siedzą w celi. Jedyne właściwie wyjście na mszę świętą, czy wyjście, spotkanie z kapelanem, no to jest czasami jedyna taka możliwość w ogóle jakiegoś kontaktu ze światem, nie? No, oczywiście obok jeszcze odwiedzin, które mają tam rodzina, raz w miesiącu są odwiedziny, każdy więzień też tam ma 5 minut możliwość odbycia rozmowy telefonicznej i tak dalej, więc to już są takie jakby wewnątrz, ustalenia wewnątrz więzienne. Natomiast no, ja jestem przekonany, że czy więzienie, czy noclegownia dla bezdomnych, czy szpital, to są takie miejsca, gdzie człowiek doświadcza jakiegoś kryzysu, jakiejś biedy, gdzie człowiek jakby spotyka pewien mur i woła do Boga: Jezu, ratuj mnie, jeżeli jesteś, to ratuj mnie, jeżeli jesteś, to mi pomóż. I to jest wtedy taki dobry moment, żeby takiemu człowiekowi ogłosić Ewangelię, dobrą nowinę, że nic stracone, że to, co się stało, jest po coś, że twoje życie ma sens, że chociaż jesteś, tak jak mówił Jan Paweł II do więźniów w Płocku, jesteś skazany, ale nie jesteś potępiony. Więc ja mówię, nigdy jako ksiądz nie miałem nigdzie nie miałem takiego szacunku, autorytetu, jak w więzieniu czy w noclegowni.
Dzięki, księże, za to wprowadzenie i też taki konkret na koniec to zdanie. Chciałem zapytać dziewczyn, jak to się stało, że wy się znalazłyście w tej grupie, w tej drugiej łodzi, jak ksiądz Mateusz powiedział, czyli wśród współpracowników chodzących do takiego więzienia, które nie jest chyba łatwym kawałkiem chleba. Agnieszka, jak to się stało, że ty się zaczęłaś angażować?
No, ja należałam do odnowy w Duchu Świętym w mojej parafii. I to był taki moment, że ja już szukałam innego miejsca. Nie do końca czułam, że to odnowa to jest akurat moje miejsce. I ja tak czasem śmieję się, mówię, że uważaj, o co prosisz Pana Boga. Dlatego, że jakiś czas przed tym w telewizji leciał taki program o więźniach. I tam było pokazywane życie więźniów. Ja oglądałam to, pamiętam, z moją siostrą i z jej mężem. I oglądając, słuchając tych więźniów, tak sobie pomyślałam, że Boże, jak ja bym chciała tam być. Nie wiem, być, porozmawiać z tymi ludźmi. I jakiś czas potem, będąc na spotkaniu odnowy w Duchu Świętym, przyszedł do nas ksiądz Mateusz, on został świeżo kapelanem zakładu karnego. Wszedł na bonkę i powiedział, że szuka osób do pomocy, bo został kapelanem i szuka ludzi, tak? I dla mnie to był taki impuls. Poczułam, że to jest tak jakby do mnie. Poszłam od razu za nim do zakrystii i powiedziałam: proszę księdza, ja się zgłaszam, ja chcę i jestem chętna. Później potem tak sobie pomyślałam, mówię, jejku, no wariactwo trochę, tak? Ja młoda dziewczyna do więzienia i to jeszcze siedleckiego więzienia, które jest więzieniem, no można powiedzieć, dla recydywistów. Natomiast udało się, trafiłam do więzienia i powiem szczerze, od pierwszego momentu, jak weszłam za mury więzienia, czułam, że to jest moje miejsce i że chcę tam być. I jestem tam od początku, czyli od około 4-5 lat i powiem szczerze, że odkąd tam chodzimy, pomagamy w więzieniu, spotykamy się z więźniami, z chłopakami i jesteśmy z nimi w kaplicy tak naprawdę z grupą kilkudziesięciu mężczyzn, więźniów, to ja nigdy nie było takiej sytuacji, że odczułam z ich strony jakieś dziwne odzywki względem mnie jako młodej dziewczyny, bądź takie zaczepki, sytuacje, w których mogłabym się poczuć źle. Powiem szczerze, że z takimi sytuacjami częściej spotykałam się, można powiedzieć, na ulicy, tak? Nigdy taka sytuacja nie spotkała mnie w więzieniu. Spotkałam się tam z naprawdę ogromem miłości, można powiedzieć. Z takim niesamowitą atmosferą, jaka tam jest. I uważam, że to jest piękne doświadczenie, ta nasza posługa, to, że możemy z nimi porozmawiać, poznać ich historię, wysłuchać ich, być dla nich wsparciem, taką iskierką nadziei, tym, że przychodzimy do nich bezinteresownie, że poświęcamy swój czas. I ta wdzięczność tak jakby z ich strony jest namacalna. Widać, że to doceniają. I to jest naprawdę piękne doświadczenie i nie zamieniłabym go na żadne inne. Naprawdę ten czas obecny, czas pandemii, kiedy nie możemy do tego więzienia przychodzić, dla mnie osobiście jest ciężki, bo tęsknię za tym miejscem, chociaż może dziwnie to brzmi. I, i naprawdę jest to coś wspaniałego. Bardzo się cieszę, że spotkało mnie to w życiu i że jestem częścią tego apostolatu. To jest miejsce, w którym ja się odnalazłam i w którym czuję się dobrze, w którym się spełniam.
Super, dzięki Agnieszko. Karolina, ksiądz Mateusz wspomniał coś o grającej Karolinie. To ty jesteś jedną z tych grających Karolin.
Tak, ja miałam szczęście zostać tą jedną z grających, owszem.
Udało się w tym castingu, co? Wygrać. Powiedz, a jak się zainteresowałaś, jak się dowiedziałaś, że jest coś takiego jak duszpasterstwo, jak apostolat więzienny?
Ogólnie ja się nie zainteresowałam, ani się nie dowiedziałam, co jest większym znakiem od Pana Boga dla mnie było, bo mnie to trochę tak zmuszono. Się zmuszono. Tutaj absolutnie nie do księdza Mateusza wątek, bo akurat nie jego to wina. Był taki okres w moim życiu, że ja już w Pana Boga kompletnie przestałam wierzyć i przestałam jakkolwiek się odnajdywać w wierze i w kościele. I był wtedy przy mnie jeden mój przyjaciel, też ksiądz, jeżeli nas słucha, to serdecznie Kamila Frączka pozdrawiam, który nie zwątpił w to, że mogą być jeszcze ze mnie ludzie. I ksiądz Kamil stwierdził, że jedyną moją opcją ratunku jest więzienie i może ksiądz Mateusz wyprowadzi mnie na ludzi. W związku z tym podstępem troszkę poznał mnie z księdzem Mateuszem, no i tak się zaczęło. Okazało się, że faktycznie więzienie jest moim miejscem i że tam można Boga odnaleźć.
I ty go odnalazłaś i pomagasz teraz odnaleźć innym. Tak to jakoś mi się układa.
Tak. Mnie Pan Bóg bardzo mocno odnalazł w tym więzieniu poprzez wszystkich tych, których tam poznałam, poprzez też bezdomnych, z którymi również mam przyjemność przebywać i pracować i im pomagać, chociaż to oni bardziej pomagają mi. I dzięki temu, że trafiłam takim trochę podstępem do apostolatu więziennego, to Pan Bóg mnie znalazł. I dzięki temu ja teraz mogę gdzieś tam próbować mówić cokolwiek o nim.
Bardzo się cieszę, że tak otwarcie mówicie o tym i szczerze, i to jest też taki ogromny plus zawsze tej naszej audycji Czas Wzrastania, bo w taki sposób się właśnie wzrasta, kiedy to ziarno jest zasiewane i to ziarno jest takie pełne, takie ziarno, które praktycznie już chce powolutku wykiełkować. Prawie 10 wieczorem, za 2 minuty będzie 22. Wolność jest w nas, tak dzisiaj rozmawiamy. Taki temat podejmujemy z młodymi ludźmi, którzy chodzą do więzienia po to, żeby dzielić się swoją wiarą, mówić o Panu Jezusie, o doświadczeniu Pana Boga. Ale też robią wiele, wiele innych rzeczy. Za chwilkę będziemy o nich jeszcze mówić. Dziękuję, że piszecie już komentarze na Facebooku. Tych komentarzy też się już kilka pojawiło, a pytamy o to, co to znaczy być wolnym. Takie pytanie do Was dzisiaj kierujemy. Ania napisała: odnaleźć siebie w służbie drugiemu człowiekowi. Co to znaczy być wolnym? Tak Ania nam to zinterpretowała. Maciek. Świadomie mieć możliwość wybrać właściwą drogę, prawdę i życie. Dzięki, Maćku. Pozdrawiamy cię serdecznie. Kolejne komentarze będziemy czytali za chwilkę. Są też SMS-y, pojawiają się. Proszę, żebyście tylko napisali swoje imię, pisząc SMS-a, żeby jakoś tak do Was się po ludzku można było zwrócić. 536-600-500, taki numer dla SMS-ów. 536-600-500, a pytamy, co to znaczy być wolnym. Za chwilkę wracamy do naszych gości i do naszej rozmowy.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, azotu ptaka już nie widać, róż. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Powolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Marek Grechuta, utwór Wolność. Tak wolnościowo będziemy sobie też grali w sensie tematyki. I to ostatnie zdanie Marka Grechuty, by mógł w wolności człowiek w niebie się zbudzić, napisał do nas ktoś, właśnie ktoś napisał SMS-a. Nikt żyjący nie jest wolny, tylko śmierć czyni człowieka wolnym, trochę też w kontekście tych słów Marka Grechuty, a o wolności rozmawiamy, o wolności, która jest w nas, którą pewnie jakoś wyzwalamy też, mam nadzieję, do tego dojdziemy dzisiaj. Piszcie SMS-y 536 600 500, 536 600 500 w temacie co to znaczy być wolnym. Czekamy również na fanpage'u, na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam też na to pytanie odpowiadajcie. A my mamy gości w Radiu Maryja w studiu. Znowu chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że do tego studia już wrócimy też niebawem. Ksiądz Mateusz Czubak i młodzi ludzie, którzy pomagają, którzy apostołują, którzy mówią o swoim doświadczeniu Pana Boga więźniom, tym, którzy są w zamknięciu, którzy no z takich czy innych powodów pewnie narozrabiali, zwykle tak bywa, ale też, jak słyszymy, są otwarci na Pana Boga i też no niesamowite rzeczy tam się dzieją. Dziewczyny nam powiedziały przed przerwą o tym, jak tam trafiły. Chciałbym teraz zapytać chłopaków, Kamila i Mariusza, ale też zaczynając od tego, o czym już trochę powiedzieli, o tej historii z Matką Bożą, z Medjugorje. Kamil, jak to było? Co możesz powiedzieć, co chcesz nam powiedzieć w tej kwestii?
Znaczy to może tak, żeby zacząć troszeczkę od początku. To
tak.
Ogólnie nawróciłem się 7 lat temu, w 2012 roku, 17 listopada. To jest moja nowa data narodzenia, bo w sumie urodziłem się 8 stycznia 1986 roku, też w dzień urodzin świętego Maksymiliana Kolbe. No, byłem uzależniony od pornografii, hazardu, marihuany, nikotynizmu, więc też byłem jakoś tak dość daleko od Pana Boga. No i jeden z moich takich przyjaciół, no, ludzi, z którym handlowałem, bo miałem sklep taki z elektroniką, no, powiedział mi, że Jezus żyje, że Jezus jest prawdziwy, żywy i wspaniały i tak samo jak 2000 lat temu, tak i teraz uzdrawia, uwalnia, przemienia ludzi, daje łaskę nawrócenia, dobrej spowiedzi i tak dalej. Ja na początku tak, no, nie uwierzyłem mu w to wszystko, no, ale później stwierdziłem sobie, że no, jeżeli to jest prawda, no to zabierz mnie tam, tak? Handlujemy ze sobą, znamy się kilka lat, czego miałbym ją oszukać. No i zabrał mnie na takie spotkanie do Częstochowy właśnie. Na mszę świętą z modlitwą. Też o uzdrowienie, uwolnienie duszy i ciała. No i tam się to wszystko zaczęło. No i tak jak poznałem Pana Jezusa, który dotknął mnie i na tym jednym spotkaniu uwolnił od tego wszystkiego, po prostu zabrał, wyrwał to z mojego serca. Stałem się wolnym, tak, od tego wszystkiego, na co jakby pozwoliłem się zniewolić, no bo to nie to, że Bóg mnie skarał, bo dość często ktoś mówił, bo Bóg mnie skarał tym i tym. Ja sam na to wszystko pozwoliłem, sam się na to wszystko otwierałem różnymi zaproszeniami, na pewno gdzieś tam znajomych i kolegów i tak dalej. I gdzieś tam z myślą, że w każdej chwili mogę powiedzieć stop, mogę powiedzieć dość. I to jest taka pycha, egoizm, taka właśnie jakby wiara w swoją siłę, a nie w siłę Bożą. Mimo że pochodzę tam z rodziny katolickiej, no i tam na jakiś czas, no, chodziłem do kościoła i tak dalej, no to właśnie jak wróciłem, no, z tego spotkania, no to czułem taką niesamowitą miłość Bożą, taką niesamowitą Jego obecność przy mnie. No zacząłem wszystkim dookoła mówić, że Jezus żyje, że jest prawdziwy, że to prawda, że... No i nagle był szok, nie? Tak spotykałem się z taką ścianą, nie? Kurczę, o co chodzi? Ja im mówię, że Bóg jest, nie? Człowiek zniewolony na maksa, gdzie tam wszyscy widzieli, bo tam miałem jakby na swoją firmę i swoje pieniądze, więc jakby nie przejmowałem się tym, co myślą inni, więc o wszystkim praktycznie, co robiłem, to wiedzieli moi rodzice i znajomi i tak dalej. A nagle chcę im powiedzieć, że jestem wolny, że Pan Jezus przyszedł do mojego życia i je przemienił. Oni w ogóle patrzą na mnie jak na wariata, nie? I mówię, co ty w ogóle, o co tu chodzi, tak? Ja chcę im zanieść Jezusa, chcę im dać... Jezus chce im dać wolność, poznanie, otwarcia oczu, tak jak niewidomy, którzy tam gdzieś Pan Jezus uzdrawiał. Ja to tak odbieram, że nie tylko chodzi to o uzdrowienie wzroku, ale też o uzdrowienie tego wszystkiego, co jest dookoła nas, czyli tych różnych zniewoleń, gdzie dość często ja sobie mówiłem i wmawiałem, że nie jestem uzależniony, nie jestem zniewolony, że w każdej chwili mogę powiedzieć dość, a udawało się tylko na jakiś czas, a później wracał jak bumerang. Więc byłem w takiej ślepocie jakby tego wszystkiego. No i zrobiłem pierwszy taki wyjazd. Zaprosiłem ludzi, mówię, chodźcie, chcę was zawieźć do Jezusa. No i jeden, drugi, trzeci. No i później pojechałem w lutym 2013 roku, pojechałem na pielgrzymkę do Medjugorji. No i tam już jakby zakochałem się w tym miejscu. Matka Boża dotknęła mojego serca i jakoś chyba w następną pielgrzymkę w kwietniu zrobiłem do Medjugorji, też zebrałem osoby. No myślę, znaczy to ja zebrałem, tak mówię ja, ale to wiem, że to Matka Boża wszystko jakby prowadzi, wprowadza i tak powolutku zaczynałem organizację takich pielgrzymek właśnie to zawozić po prostu do miejsc świętych, czy na takie msze z modlitwą uzdrowienie. No i w 2017 roku była taka sytuacja, że no jakby takie miałem jakby ataki ze strony, no, najbliższych, znajomych, że oj, za dużo tam tych ludzi wozi, za często, nie powinieneś i tak dalej, nie, bo masz rodzinę, zaniedbujesz. Więc tak jakby już tego swojego sklepu nie mam, bo wszystko jakby, no, otworzyłem tylko biuro te pielgrzymkowe, podróży i jakby zamknąłem wszystkie swoje interesy, które miałem wcześniej. No i tak stanąłem właśnie w sklepie, który miałem przed krzyżem i mówię, Panie Jezu, daj mi jakiś znak, czy ty chcesz, bym ja te biuro otworzył, czy ja mam tych ludzi wozić, czy może ci wszyscy, którzy mi to mówią, to mają rację i tak dalej. Mówię, proszę cię, daj mi jakiś znak. No i tak miałem pielgrzymkę właśnie w lutym, miałem ze 40 osób nazbieranych, to było w styczniu. No i tak za 2 dni czy 3 dzwoni do mnie taki znajomy ksiądz i mówi, słuchaj, no jak tam z tą pielgrzymką? No ja mu mówię, że mam takie rozterki, że chyba nie powinienem tego robić i tak dalej, że powołanie to rodzina. On mówi, to napisz pismo do biskupa, nie? No ja mówię, no ale to co ja mam napisać, nie? No prosisz o zezwolenie jakby biskupa na organizację pielgrzymek, nie? Więc no to ja stanąłem znowu naprzeciwko krzyża, łzy w oczach i mówię, Panie Jezu, no to jeżeli to jest ten znak, jeżeli ty chcesz, mimo że nie znam biskupa, jeszcze nie, jakby jestem za świeży, jakby no, gdzieś tam bycia w kościele i tak dalej, no to jeżeli ty chcesz i to jest taka twoja wola, to niech się tak stanie. Napisałem te pismo, zaniosłem do biskupa, za 3 dni dostaję odpowiedź, że ksiądz biskup Kazimierz Górda zezwala Kamilowi partnerizację pielgrzymek, ogłoszenia w parafiach przy współpracy z biurem diecezjalnym Marka, gdzie właśnie ta współpraca teraz jest z księdzem Darkiem Beniusiukiem i też z całego serca go pozdrawiam. No i jakby przez ten taki gest posłuszeństwa, bo też na tych spotkaniach było dużo mowy o posłuszeństwie i tak jakby Pan Bóg mi pokazał, że mi błogosławi. Do pielgrzymki zostało jakieś 2, może 1,5 tygodnia. Było tam no, ten jeden autobusik i nagle zaczęli się ludzie rozdzwaniać. Jeden za drugim, że w końcu pojechało 170 osób na tą pielgrzymkę i jakby tak odebrałem to jako taki Boży cud, że przez posłuszeństwo, przez jakby zgodę biskupa, jakby Bóg mi błogosławi, żebym to robił i tak dalej, że te, na te pytanie, które mu zadałem, on po prostu odpowiedział. No i w tym czasie właśnie na tym spotkaniu, na którym był ksiądz Mateusz, że będzie kapelanem, przyszedł do nas na wspólnotę, bo też w mojej parafii razem z moim proboszczem założyliśmy wspólnotę, która nazywa się Cały Twój. Jeszcze tam pewnie do, jeszcze może z miesiąc będę liderem. Później następuje już zmiana. Także jak ksiądz Mateusz też przyszedł i no i tak no też tak widziałem w nim, że właśnie w księdzu Mateuszu nie taki delikatny niepokój, może lęk. Nie, znowu to jakby taki dla niego nowe takie podłoże. No zawsze to tak trochę w kurii, trochę ewangelizacja, trochę tu, jakby na tej takiej wolności, nie? Nagle teraz wejdzie i jakby nie było, na ileś godzin go tam zamknął. Nie zna tego tematu, nie wie, co się dzieje, nie? I jak gdzieś tam mówię, no jeżeli ksiądz potrzebuje takiej pomocy, to ja jestem całym sercem. No byłem uzależniony od tego wszystkiego, co wcześniej powiedziałem, więc mówię, będę mógł mówić swoje świadectwo. Gdzieś tam obracałem się w takim podobnym towarzystwie, niektórych tam znałem i tak dalej, więc też no po prostu jak to podchodzą czasami więźniowie i mówią, wiesz, zazwyczaj tutaj nikt nikogo nie słucha, a twojego świadectwa wysłuchali, nie? Po prostu przychodzą sobie pogadać i tak dalej. No na poprzednich mszach, gdzie był też inny kapelan, to też jak z nimi rozmawiam, to mówią, że no wiesz, tu zazwyczaj na mszy to ktoś przychodził sobie pogadać, nie? I jakby nie zwracali uwagi na to, że jest Pan Jezus, że jest msza święta, a teraz po prostu jest cisza, oni słuchają. Czasami gdzieś tam widać no też jakąś tam łezkę wokół i to też jest było takie wzruszające i niesamowite. No i w pewnym momencie właśnie ksiądz Mateusz mówi do mnie, żeby przywieźć, czemu przywiozę figurkę Matki Bożej, nie? Do kaplicy, do więzienia, nie? Ja mówię, no też jeżeli Maryja chce, mówię, no to nie ma problemu. No i to było właśnie wtedy, co zebrałem te 3 autokary i 13 lutego 2017 roku wyjechałem z grupą do Medjugorji. No i 15 lutego dzwoni do mnie moja żona i mówi, że no, że samochód się zapalił, wjechała do garażu i no, samochód i dom i tak dalej, nie? I, no i oczywiście no pierwsze co, to mówię, za chwilę do ciebie zadzwonię, zapytałem się, czy nic się nie stało, czy wszystko jest dobrze z dziećmi i tak dalej, nie? On mówi tak, że wszystko dobrze, no poza tym, że po prostu no, dom, samochód się spalił, tutaj część piętra i później reszta w górę, cały ten dym, bo to takie starsze budownictwo, więc ten garaż taki łączony, nie, że cały dym po prostu poszedł w górę ten i cały dom po prostu się zakopcił. No i tak zacząłem płakać, odwróciłem się w stronę krzyża i mówię, Panie Jezu, nie wiem, dlaczego to zrobiłeś,
czego dopuściłeś do takiej sytuacji, ale dziękuję Ci, że nic nie stało się mojej rodzinie. I wiem, że to wszystko obrócisz w jakieś dobro, nie? Że z tego zła, które gdzieś tam dotknęło moją rodzinę, to Ty wyciągniesz jeszcze większe dobro. No i później mówię o tym, czy ksiądz Mateusz sam się dowiedział, czy mu o tym powiedziałem. On mówi do mnie, myślisz, że jak przywodzisz Matkę Bożą do piekła, to Ci diabeł podaruje? Mówi, zapomnij, mówi, taka jest Twoja droga do świętości, nie? No i przywiozłem tą figurkę Matki Bożej do więzienia i no i takie świadectwo, które też najbardziej mi też utkwiło, to, że gość, który po prostu przychodził na mszę święto, był obojętny całkowicie i przez tam, nie wiem, no rok tak przychodził i jak przyszła ta figurka i po prostu spojrzał w oczy Matki Bożej i po prostu po 13 latach poszedł do spowiedzi i normalnie zaczął uczęszczać, ale to o tym świadectwie może też za chwilę powie ksiądz Mateusz. No i to dobro, które w sumie też Pan Bóg obrócił, to było takie, że Pan Bóg mi pokazuje, że dba o mnie każdego dnia i nie muszę się o nic martwić. I to jest ta wolność, o której też myślę tutaj mówimy, że Jezus mówi, że każdy włos jest Twój policzony, że nic się nigdy nie stanie, jeżeli Bóg nie dopuści do tej sytuacji, jeżeli to będzie dobre dla naszego zbawienia, żeby się o nic nie martwić, czy o finanse, czy o jedzenie, czy o, nie wiem, ciepłe ubrania, czy po prostu o cokolwiek, czy nawet właśnie o samochód. Spalił mi się ten samochód, a ja za 2 tygodnie dostaję telefon, że jakaś rodzina, której w ogóle totalnie nie znam, chce mi oddać swój samochód, nie? Samochód, no, jeszcze wartościowo okazuje się, że jest droższy od tego, który się spalił. Ja po prostu łzy w oczach i tak dalej. Nigdy w życiu nic nie dostałem. Tam raz w naszym siedleckim katolickim Radiu Podlasie byłem dzieckiem, wygrałem kasetę z muzyką. I to był jedyny w sumie jakaś taka wygrana moja życiowa. A nagle dostaję samochód od Pana Jezusa. Bo wiem, że to tali ludzie, ale to Pan Jezus dotknął ich serca. Przez wiadomość, że tam spalił mi się ten samochód. Nie? No i to tak Pan Bóg działa, że ta wolność właśnie jest w tym, że jakby nie jestem uzależniony i od czegokolwiek, nie? Czyli tam, no wiadomo, że walczę z różnymi jeszcze rzeczami, bo cały czas jest walka. Tu cały czas ta walka na ziemi trwa do świętości, ale jakby tak z każdym dniem swojego nawrócenia widzę, że jakby tak no wszystkie takie rzeczy, które Pan Bóg mi pokazał, że ja nie muszę o nie zabiegać. Że Jezus, tak jak mówi w Ewangelii, że ja wiem, co Ci, Kamil, potrzeba, jeszcze zanim mnie o to poprosisz, to już na Ciebie czeka, nie? Ja już o tym wiem. I jakby tak przestaję jakby zabiegać o to wszystko, które jest gdzieś dookoła mnie, które kiedyś gdzieś tam pragnęłem, czy fajnego samochodu, czy jakieś tam mieć pieniądze na koncie, nie? I tak sobie tak sami się modliłem i tak sobie mówię, no Panie Jezu, fajnie było mieć na przykład 100 tysięcy na koncie, żeby mieć czuć taki komfort, nie? Że no na przykład teraz przy ten koronawirus, to żeby mógł tam sobie z oszczędności czy coś, nie? A Pan Jezus mówi do mnie w Najświętszym Sakramencie czy na modlitwie, nie? Ja jestem Twoim komfortem, nie? Ja jestem wszystkim i nie martw się o nic, niczego Ci nie będzie brakło, nie? Niczego Ci nie zabraknie. Ja sam wszystko, nie? Więc jak ja cały czas czuję słowa takie od Pana Jezusa, więc ja też chcę się dzielić tym wszystkim, nie? Więc gdzie bym nie pojechał, to mówię swoje świadectwo, swoje doświadczenia, które Pan Bóg mi posłał, czy gdzieś pojadę też do jakiejś szkoły, czy do kościoła, tam gdzie po prostu Pan Jezus mnie zaprosi przez kogoś, to tam jadę i świadczę o Jego miłości, o tym, że dla każdego jest szansa, dla każdego jest możliwa ta wolność, od wszystkiego Pan Bóg może uwolnić. Nie ma rzeczy dla Niego niemożliwej, dla której mógłby jakby nie uwolnić. Jeżeli coś zostawia, to na pewno ta rzecz jest potrzebna dla naszego zbawienia, do tego, żeby współpracować z Nimi. Ja dość często wiem, czasami tak się modlę i zastanawiam się, kurczę, no jakbym na przykład miał, nie wiem, mnóstwo kasy na koncie, nie? Czy ja bym Cię, Panie Jezu, nie zostawił, nie? Czy ja już bym na przykład nie uważał, że a już mi tak jest dobrze, już tak mam wszystko i super się modlę i mam kasę na koncie i w domu się układa i wszystko jest super. Czy ja bym po prostu, Boże, od Ciebie nie odszedł, nie? Więc nie chcę, Panie, dawaj mi tyle, ile uważasz. A jeden ze świętych powiedział, a co jest nadto, to pochodzi od diabła, nie? Więc Więc też tak bym chciał przyjąć taką taktykę, że jeżeli wszystko, co jest ponad, to pochodzi od diabła, a tyle, ile mi potrzeba i tyle, żeby moje dzieci mogły mieć, to dziękuję Bogu za to. I tak jesteśmy. Ja mówię już troszeczkę, jakby odsunąłem się od tego apostolatu ze względu też jakieś na inne obowiązki i tak dalej. Stworzyła się grupa, ale to działanie cały czas jest i cały czas Pan Bóg działa i pokazuje i jakby to On wybiera tą drogę, gdzie mam iść i w którym momencie, gdzie mam być i komu mam pomóc i gdzie mam pracować. I wiem jedno, że najlepszym pracodawcą na świecie jest Pan Jezus i Matka Boża. Nie? I ja jakby oddałem tą firmę, swoją pracę, ręce, oczy, serce, po prostu wszystko, co mógłbym oddać, to każdego dnia staram się oddawać, powierzać też przez modlitwę właśnie zanurzenia we krwi Chrystusa. I też na końcu tej modlitwy właśnie jest, że oddaję Matce Bożej swoją przyszłość, przeszłość, teraźniejszość i każdy po prostu dzień swojego życia. No i chyba na tą chwilę to by było tyle. No. Także chwała Panu.
Chwała Panu, dokładnie. Dzięki Kamilu za to świadectwo, którym się podzieliłeś z nami. Dzielisz się też tak bezpośrednio z innymi osobami. Mariusz nam mówił wcześniej na początku, kiedy się przedstawiał o tym, że tak po męsku się modlą na różańcu, ale też mówiłeś, Mariusz, że chodzicie, by dawać świadectwo. Powiedz, jak to wygląda tak w praktyce? Ktoś też napisał w SMS-ie, czy z pytaniem do was po prostu, czy się nie boicie nie tyle przemocy, ale takiego wyśmiania, odrzucenia, nie wiem, że ktoś popuka się w głowę i powie, no posłuchamy cię innym razem, co ty tu opowiadasz, to tak nie działa.
Tutaj właśnie wracamy do tematu naszego, bo ta wolność, którą daje Chrystus, powoduje w człowieku praktycznie, może nie tyle, że obojętność na te wszystkie dogryzki, które są, tylko jakby wręcz miłość do tego człowieka, który najbardziej kpi sobie nieraz na świadectwie. Ostatnio tak przypomniałem świadectwo, byliśmy w szkole w Dęblinie i ksiądz Radek, pozdrawiam serdecznie, może słucha, mówi, słuchajcie, tu jest najgorsza klasa, nie? 17 lat, oni w ogóle nie będą chcieli z wami rozmawiać, nie? No chcę podkreślić, że u nas tam średnia we wspólnocie to jest około 100 kilo, nie? Także chłopaki jesteśmy, jak pojechaliśmy właśnie gdzieś na pielgrzymkę, to proboszcz mówi, to wyglądacie jak kibice na meczu, także jesteśmy, no Bóg sobie tak powybierał takich, że tak powiem, bożych wariatów różnych, no... Często jest tak, że w ogóle ci młodzi ludzie nie potrafią tego złożyć do kupy, nie? Że no przychodzi gość, kurczę, wygląda raczej na jakiegoś takiego cwaniaka nawet, nie? Bo to po światowemu młodzi patrzą, nie? Jakim samochodem przyjechał, jak się ubrał, nie? I on tutaj będzie mówił o Jezusie. To w ogóle się nie... I to już jakby w tym momencie dawanie tego świadectwa poprzez tylko wygląd nawet, nie? Jeszcze nie dochodząc do jeszcze jakichś spraw, na które oni są w tym czasie zamknięci, to powoduje w nich ciekawość tych młodych ludziach. I pamiętam właśnie z tej szkoły, jak weszliśmy, takie pierwsze coś było, że o rycerstwie, o husarii, nie? Nie wiem skąd to przychodzi czasami, do Ducha Świętego zawsze się modlimy. Jakby tutaj strzał w dziesiątkę i ci młodzi ludzie, tacy kpiący, tacy zobojętnieli, raptem przemienili się w rycerzy dosłownie na tej sali, nie? Ja mówię, i dla Maryi teraz zaśpiewajmy, nie rzucim Chryste świątyń twych. I jak cała klasa trzeba śpiewać, to aż przyleciał dyrektor tej szkoły i nie mógł uwierzyć to, co się dzieje. Także to się wszystko dzieje, nie? Te świadectwa są żywe, dawane z serca. Tu nikt nic nie kalkuluje, nie? Staramy się, tak jak mówię, zawsze, moje Boże, to, co Ty chcesz przekazać, to nie będzie przekazane. Nie układamy sobie tego wszystkiego. Każdy ma się czymś podzielić. Mnie też Bóg uwolnił z wielkich ciemności, z otchłań alkoholizmu, nieczystości, też nikotynizmu. To wszystko gdzieś, ta wolność, ta miłość Jezusa, którą człowiek się spotkał, powoduje w człowieku jakby... Coraz mniej się człowiek przyjmuje swoją rolę w tym wszystkim. Tak naprawdę sami siebie nic nie możemy cię uczynić. Kiedyś tego słowa nie rozumiałem. Dzisiaj coraz bardziej to słowo we mnie jakby zaczyna żyć, nie, że Bóg potrzebuje mnie jako człowieka, po to mnie właśnie uwolnił, żeby poprzeze mnie działać. On działa, zawsze wskazujemy na Jezusa, nie? Coraz mniej takiego egoizmu i takiej pychy w tych świadectwach jest. I to działa naprawdę. I często trafiamy na taką suchą glebę, szczególnie do młodych, bo też teraz to na szybko przypomina sobie, mój Duchu Święty, bo przypominaj mi, co tu można powiedzieć. Szkoła też, liceum, cała sala gimnastyczna młodych ludzi i zaczęli śpiewać Ave Maria. Najpierw się śmieli, a potem jak zaśpiewali, ja mówię, to jest wasza matka, ona was kocha, kocha każdego z was. Ona za wami oręduje, żebyście wiedzieli, jak bardzo was kocha, to byście płakali z radości. I to parę dosłownie słów, nie, powoduje, że cała sala zaraz śpiewa, nie, dla Maryi. To jest też patronem naszej wspólnoty, jeden z patronów jest święty Maksymilian Kolbe i te hasło jego, że jest cały świat dla niepokalanej, to też żyje w naszych sercach. My chcemy o to zabiegać. To jest dla nas ważne, nie? To jest właśnie nie zabiegać dla nas, tylko dla niej, dla matki, że ona naprawdę walczy o każdego człowieka. Teraz mieliśmy też takie mocne świadectwo takiego Tomka, tutaj ksiądz Mateusz też brał w tym udział, bo człowiek siedział w więzieniu 17 lat ponad. Wynajął mieszkanie od siostry takiego znajomego mojego księdza, nie? No i nie płacił za czynsz. No i ten ksiądz znajomy mówi: Mariusz, może pojedźcie, bo nie wiadomo, co z nim zrobić, on już nie płaci, to nawet już niech nie oddaje, tylko może, żeby, bo ta siostra się denerwuje. Pojechaliśmy tam do niego, troszeczkę tam do rozumu przemówiliśmy mu, oczywiście pokojowo wyprowadził się, ale poznaliśmy się w taki sposób, nie? To było kilka lat temu, nie? Potem ten człowiek jeszcze się starczał na wolności, zapadł na raka. Ta choroba raka spowodowała w nim niepojęte nawrócenie. On po 30 kilku latach podszedł do spowiedzi, już naprawdę on ważył 40 kilo, wyspowiadał się, chodził dwa razy dziennie na mszę świętą, mieszkał u kobiety, która dokonała apostazji, ufani nauczyciel. Może teraz słucha Radia Maryja, nie wiadomo, bo nie pojęte rzeczy dzieją się w jej życiu. Oto właśnie wynajęliśmy tam mu mieszkanie, rzuciliśmy się ten pokój. Ta kobieta, jak zobaczyła krzyż, to powiedziała, że absolutnie nie będzie tu wisiał krzyż w moim domu. Ten Tomek świętej pamięci, bo umarł niedawno, powiedział: proszę panią, normalnie jak na filmie, nie? Jeśli ja nie mogę trzymać przy sobie tego, w co wierzę, nie? No to ja wolę mieszkać pod mostem, nie? I ona nie mogła tego pojąć, ta kobieta. On umarł, nie? Umarł, nie miał, że rodzina się go wyrzekła. Uchowaliśmy go ostatnio w Siercach, on w ogóle z innego miasta, gdzieś tam z Polski. Ale te rekolekcje umierania to było coś niesamowitego, nie? Z człowieka, który można powiedzieć był już, można powiedzieć, że już wisiał nad piekłem, bo to też ta świadomość, ta rzeczywistość, że tak jest, że piekło istnieje. To nie jest tak, że piekła nie ma, piekło jest. Tak naprawdę, jak mówimy o młodym, to nieważne, czy ty jesteś taki, czy siaki, czy masz pieniądze. Masz jedną rzecz. Masz duszę. Bóg dał ci duszę nieśmiertelną i o to idzie wojna, o twoją duszę, chłopie. I to właśnie to trafia do młodych, nie? Ta prawda. I Tomek właśnie to swoją duszę uratował, nie? Mówiąc Jezusowi tak, nie? I to jest to wszystko też jakby nasz, wzrastamy w jedności też, już tak we wspólnocie naszej taki trzon został, oczywiście jest cały czas rotacja, przychodzą nowi ludzie, czasami nie wiadomo co, nawet jak z nimi rozmawiać, bo przyjdzie, trochę kpi, trochę nie kpi, ale zawsze w godzinę apelu pytamy się oczywiście wolności, czy chcesz zawierzyć swoje życie Maryi. Chcę. I właśnie te akty zawierzenia naprawdę owocują niepojętymi potem doświadczeniami, nie? To jest taki krótki akt zawierzenia, nie? Maryja to przyjmuje. Potem w niepojęty sposób gdzieś obserwujemy losy tych ludzi. Naprawdę to jest niesamowite, nie? Teraz może nam się uda jutro zawieźć dwie osoby z nocogowni do Częstochowy po tych mityngach świętego Jakuba. jeden człowiek, który stał pod Biedronką, już naprawdę mówię, kurczę, umrze pod tą Biedronką, nie pije jakiś czas, no to ksiądz Mateusz Siatkiem. Nie wiadomo, jak to się w ogóle dzieje, bo to jest naprawdę Boże, to są takie Boże cuda, że to powinno być głoszone na dachach, nie? I dlatego te świadectwo jest tak potrzebne. Ludzie jakby wstydzą się, ale jak się wstydzi powiedzieć ten człowiek, ta łaska w nim nie zaowocuje, nie? To dzisiaj wiem po sobie, że gdy daję świadectwo, to owocuje tak naprawdę we mnie, wzrasta. Bóg swoje czyni w ludziach też, do których to świadectwo jest mówione, ale ja też wzrastam po to właśnie, żeby jeszcze więcej Bóg chce cię wykorzystać, posłać. Robotników jest mało i to te Słowo Boże stajemy się poprzez czyn wierni temu Słowu, że idź na te żniwo. Jest Pan żniwo, On cię właśnie ochroni, tak jak Kamil powiedział, że Bóg jest wszystkim, co ci potrzeba. Nieraz się dzieją takie sytuacje, że naprawdę, czy nawet typowo takie materialne, przyziemne, jak z tym Tomkiem, tutaj nie było pieniędzy, żeby mu zapłacić, na to się znalazły pieniądze. I to naprawdę człowiek tylko patrzy na Maryję na Różańcu, Matko pomóż, nie? Matko zrób coś, nie? Zasłał Pan na Różańcu, mówię, Maryjo, na Różańcu nie uwierzę, bo nas na COVID-a zaraz pozamykają, mówię, robota jest. I tak trochę żartem, nie? A on po prostu, ja naprawdę myślałem, że on już umiera na Różańcu na mnie, bo taki bardzo słaby był, nie? A on nie, on wstał jak żywy z powrotem jeszcze, a umarł dosłownie za 3 dni, nie? Także dzisiaj wiem, że oręduje nam tam w tamtej strony. Też mieliśmy sytuację, jeszcze też bardzo mocne świadectwo z tego roku, nie? Człowiek, który przyszedł do nas do wspólnoty, można powiedzieć bez butów, niecałe 40 lat, a wyglądał na 80. No wygląda po prostu jak nie człowiek, nie? I mówię, co z nim robić, nie? Mówię, zapuchnięty, nawet nie wiem, czy umiał mówić, zęby powybijane. Mówię, słuchaj, mówię, chcesz oddać swoje życie Jezusowi? On tylko powiedział, chcę. To powiedz tylko tak, Jezu ratuj mnie, nie? I on to powiedział przed Maryją, w godzinę apelu, zawsze tak jakoś nam to wychodzi, po czym dosłownie na drugi dzień przymusował go od nas jeden brat ze wspólnoty, załatwiona została mu terapia. Po terapii wyszedł do następnego brata, który ma firmę budowlaną, poszedł pracować. No niestety, te konsekwencje picia były ogromne. Po 2 latach właśnie dopadł go właśnie też rak. I teraz sytuacja. Nie, taki miał żal do Boga, że wszystko zaczęło mu się prostować przez ten rak. Nie? I już tak by odsuwał się od wspólnoty, uciekał. Modliliśmy się za niego, pościliśmy. Nawet bicze przyjęliśmy za niego w Wielki Piątek. Nie? Też takie mamy, staramy się pościć. No to co potrafimy, to robimy z serca. Tak jak Jezus. Jezus jest dla nas wzorem. I to wszystko bierzemy naprawdę na serio. Po czym się okazało, że po tej drodze krzyżowej Wielki Piątek pobiegliśmy do niego do domu dosłownie, uklękliśmy przed nim na kolanach i my błagamy cię, Paweł, żebyś poszedł do spowiedzi, nie? I on tak jakby spojrzał też, mówi, dobra, pójdę w środę, nie? A ja mówię, natychmiast, nie? To jest Jan Bosko właśnie to słowo mówi, natychmiast, nie? Że to działaj natychmiast, nie ma, że później, nie? W środę już nie żył oczywiście, nie? I na drugi dzień jeszcze zadzwoniłem do proboszcza ze świętego Józefa, on nigdy nie odbiera, zawsze odzwania odebrał. No to też takie mocne, jak to Bóg walczy do ostatniej chwili, nie? I on się jeszcze w sobotę rano wyspowiada, pojednał się ze swoim bratem po 17 latach, w środę był jego pogrzeb, nie? Także niesamowite sytuacje, to wszystko też Bóg dopuszcza udział w tych wszystkich życiorysach, to jest budujące, to pokazuje miłość Boga, szaloną miłość Jezusa Chrystusa, który po prostu walczy o każdego, nie? Teraz w tym czasie zwodzenia ogromnego, szczególnie młodych ludzi, naprawdę to jest bardzo ważne, żeby dać świadectwo, żeby stanąć właśnie przed zgromadzeniem i to nieważne, tam czy się będą śmieli, bo to są tylko powierzchowne śmiania, nie? Często tak jest, ja jestem też na przykład jak jadę gdzieś tam do młodego człowieka, rodzice dzwonią, że słuchajcie, no piję tego, ja mówię do tej matki, no mnie Bóg uwolni z alkoholizmu, ale panie Mariuszu, pan tak nie mówi na siebie, nie? Proszę panią, to, że teraz jestem uczesany i pachnący, to nie znaczy, że zawsze tak było, nie? Ludzie jakby sami w rodzinach wstydzą się przyznać o tej słabości, to trzeba w jakiś taki Bożą miłością demaskować. Często jest tak, że ludzie też trzymają różaniec w ręku i mają tyle w sobie złości, wręcz nawet i nienawiści do Boga, modląc się do Niego. To jest to, jak święty Jakub kochany mówi, że źle się modlicie właśnie. Nie tak jest, nie? Bo ostatnią kobietę spotkałem, wychodzę z katedry od spowiedzi taki uznioślony, mówię, dziękuję Ci Panie za Twoje miłosierdzie. I to jest też tak pielgrzymek parę tam Bóg dał poprowadzić. I kobieta jakaś nawet nie znała mnie, ona to mnie znała. Panie Mariuszu, bo moja córka mieszka z chłopem gdzieś tam, nie? Bez ślubu, nie? I na tą córkę, nie? Że ona się modli, ktoś tam nowenę popatrz. Proszę Panią, inaczej. Pani teraz idzie przed Najświętszy Sakrament. Dziękuję Ci, Boże, za moją córkę. Bądź uwielbiony w jej życiu. Dziękuję Ci za nią, nie? Niech Twoja miłość odotnie. Całkiem inaczej. Inna forma modlitwy, nie? Nie taka roszczeniowa, że Boże, masz to szybko mi załatwić, bo jak nie, to ta córka, czy tam alkoholik, czy narkoman może uświęcić całą rodzinę tak naprawdę. I to takie historie się dzieją wokoło nas. Cały czas to w jakiś niepojęty sposób Maryja prowadzi. Naprawdę ja już tego nawet nie staram się jakoś tam ogarniać, bo kiedyś to człowiek się może trochę za bardzo swoją rolą na początku przyjmował. Teraz trochę to się zmieniło. No i tak to wszystko trwa i też w tej noclegowni, jak tutaj z księdzem Mateuszem działamy, to też mówię, przyjdzie człowiek, który cię oszuka 77 razy, to trzeba mu 777 razy dać się oszukać, żeby może on zrozumiał, że nie warto oszukiwać. No, to takie też jest ciekawe, nie?
No i niech to trwa. Że po prostu to dobro niech idzie dalej.
No w taki sposób.
Mariusz, dzięki na razie. Tutaj przecinek postawimy, dobra?
Tak. Ja też gaduję.
Fajnie, bo 22:36 już telefony się rozdzwoniły dzięki temu, co mówicie. Ja tylko numery przypomnę dla tych, którzy może nie znają. 56 655 23 55 północ Polski, południe 56 655 23 56 i odbieramy od razu, prosimy, halo?
Halo.
Halo, słuchamy.
A, dobry wieczór, Marcin z tej strony, szczęść Boże.
Witaj Marcin,
niech
szczęść
będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica,
jeszcze
raz się przedstawię. Marcin z Poznania, Kostrzyn, parafia, diecezja poznańska. No i tak tutaj kolega bardzo dużo tematów poruszył, bliskich mnie, bliskich wielu mężczyznom z mojej wspólnoty różańcowej. I takim właśnie świadectwem chciałem się przedstawić tutaj, bo w parafii nie było żadnego, jeszcze rok temu żadnej wspólnoty męskiej różańca. Była jakaś róża różańcowa i tak dalej. No i ja podbudowany wielo jakimś takim oglądaniem na YouTubie młodszości się doskonali tutaj Przemka Janiszewskiego, księdza Dominika Chmieleckiego. Tutaj mówiłem, no Maria tak nie może być. No sam modlę się tutaj z moim synem i tak dalej. I takie świadectwo chciałem tutaj pokazać, że mówię, no dobrze, no to z moim proboszczem zaczęliśmy rozmawiać, bo jestem w Radzie Parafialnej. Ja mówię, słuchaj, no faktycznie musielibyśmy tutaj coś zrobić, zachęcić tych mężczyzn. No jak to zrobić? Ja mówię, wie ksiądz, tu są wojownicy Marii. I oczywiście bardzo przepraszam wojowników Marii tutaj teraz, ale no może taką wspólnotę byśmy powołali, tutaj się skontaktujemy, nie? A on tak siedzi i mówi, ale my już mamy wspólnoty różańcowe. No jest żywy różaniec w parafii, ale on tak naprawdę nie żyje. Ja mówię, no ale jak nie żyje? No ale na czym to polega? Ja nie wiedziałem, co to jest róża różańcowa, co to jest żywy różaniec tej wspólnoty, jak to wygląda. I mnie się zrobiło bardzo źle, tak nie wiem, więc jak ja mam tym mężczyznom powiedzieć, że oni do jakiejś róży mają przystanie? To są wojownicy Maryi, tam jacyś legiony Chrystusa, tam żołnierze też Maryi. Te wspólnoty takie męskie, takie. Ja mam mówić, że chłopaki, chodźcie do róży, o kwiatach i mówić. To było takie bardzo, bardzo mnie to odtrącało. Mówię, no ale proboszczu, no jak ja mam to, jak, no ja wyjdę, bo z tej parafii, a takie świadectwo jeszcze do tego, że no fajnie jest mówić na zebraniach gdzieś tam obok w parafii, gdzie nas nikt nie zna. Ja z tej parafii, w której jestem, pochodzę od dzieciństwa. Ludzie mnie znają. Moje życie nie zawsze było kolorowe. Byłem osobą również nadużywającą alkoholu, lekko żyjącą i dopiero gdzieś ustatkowałem się po 30 roku życia. Dopiero małżeństwo, dopiero dzieci. nawrócenie, jak najbardziej, droga nawrócenia wiele lat temu. Ten proces trwa przecież do dzisiaj. No ale ludzie mnie znają, no nie? I to był, powiem, hardcore wyjść i mówić o różańcu przed... I stoję na tej ambonie, nogi mi się częsą, spocony z moim kolegą. Jak już oczywiście podjęliśmy decyzję o powstaniu męskiej róży, i patrzę na kościół, a tam jedna nauczycielka, druga nauczycielka, tam babka, która mnie zna, tam sąsiadka, tam ciotka. I ja mówię, o matko, co ja mówię do tych ludzi, nie? Ale to była największa moc i siła wtedy działająca. Tylko patrzałem kątem oka na figurę Matki Bożej. Mówię, matko, mamo, pomóż mi, bo ja tu zemdleję za chwileczkę. Co ja mam mówić, nie? Cały tekst mieliśmy ułożony, co tam do tych mężczyzn będziemy gadali. No i nagle gdzieś tam mi wpadło, że mówię, słuchajcie, no panowie, jaki jest świat, widzimy, dokąd zmierza, też widzimy. Nie ma większego świadectwa niż mężczyzna, ojciec, mąż, mówiący, odmawiający różaniec w domu. Zwłaszcza zapraszający swoje dziecko, żonę, swoje dziecko. To jest świadectwo na później, bo ja te świadectwo miałem od mojej babci. No nie miałem takiego szczęścia, że ojciec ze mną odmawiał różaniec. W czasy komunizmu nie odmawiał, nie modlił się ze mną. Mama też rzadko, ale mówiła ze mną różaniec moja babcia. Ona mnie go nauczyła. I powróciłem do tego różańca pierwszy raz, kiedy byłem zatrzymany gdzieś tam z jakiejś bójki na dyskotece i czekając na decyzję, co dalej, przypomniał mi się różaniec. Wtedy pierwszy raz powiedziałem swój różaniec, taki pełen. A oczywiście bez rozważenia tajemnic, bo ja zielonego pojęcia o tajemnicach nie miałem. Wiedziałem, że się mówi po prostu dziesiątkę różańca, jedną, drugą, kolejną. Nawet nie wiem wtedy, czy go dobrze było, bo to było bardzo dawno temu, 20 lat. Ale tak powstała w zeszłym roku. Ogromne szczęście, bo z księdzem proboszczem Litwinem z mojej parafii, wspaniały człowiek, wspaniały kapłan, bo on to wszystkie duszpasterstwo tak naprawdę odrzucił.
Halo? Coś nam zniknął, Marcin, uciekł, ale dzięki, Marcin, za to, co zdążyłeś powiedzieć już do tej pory, za to twoje, no też takie świadectwo, które pokazuje odwagę i no i zaufanie do Pana Boga. Drodzy, za 18 minut będzie 23. Już my rozmawiamy o wolności. Temat wolność jest w nas. Ksiądz Mateusz Czubak i jego współpracownicy, pomocnicy, ci, którzy to, co mówią teraz tutaj na antenie, też mówią bezpośrednio wprost osadzonym więźniom, tym, którzy odsiadują wyroki bardzo ciężkie czasami. Dzielimy się Panem Bogiem, dzielimy się tym jego postrzeganiem, jego doświadczeniem w naszym codziennym życiu. Dziękuję też za komentarze. Czekam na kolejne. Przychodzą SMS-y, też za chwileczkę będziemy je czytać. Troszeczkę więcej. 536-600-500. 536-600-500 na Facebooku. Czas wzrastania. Audycja dla młodzieży. Co to znaczy być wolnym? Przysyłacie też prośbę o modlitwę. Będziemy omadlać te sprawy. Również tak jak zwykle to bywa w piątki podczas komplety modlitwy na zakończenie dnia. I telefony do nas 56 655 23 55 i drugi 56 655 23 56. Młodych słuchaczy dzisiaj najszczególniej zapraszamy. TGD i utwór Moja Wolność. My o wolności rozmawiamy z naszymi gośćmi dzisiaj. Dziękuję też, że jesteście z nami. Po drugiej stronie piszecie też SMS-y, między innymi. Jest tych SMS-ów dosyć sporo. Kilka z nich, pozwólcie, że przeczytam. Człowiek wolny to człowiek o czystym sumieniu. Wolny był ojciec Maksymilian Kolbe, kardynał Wyszyński, nasi wielcy bohaterowie narodowi, bo to nie kraty, więzienia czy bunkry stanowią o wolności. Oni mieli ją w sobie i nieśli ją innym. Ania, pozdrawiamy cię, Aniu, serdecznie. Kochani, bardzo was proszę o modlitwę w intencji Dawida, Mateusza, Łukasza, Moniki, Mateusza. Tak jak powiedziałem, pamiętamy, będziemy pamiętać w modlitwie. Łódź pozdrawia wszystkich gości, zwłaszcza Kamila, z którym ruszamy do Medjugorje. Pozdrawia Iza z Zawierza Maryi. A wolność to miłość, bo miłość nie uwiązuje. Pozdrawiamy cię, Izo, serdecznie. Dalej, dziękuję za tak szczere i twarde świadectwa. Dziękuję bardzo, Iza. Pozdrawiamy. Któż jak Bóg, każdy wolność rozumie nieco inaczej, ale powinniśmy pamiętać, że tylko prawda nas wyzwoli. Jedyne, co zniewala człowieka, to grzech, bo każdy grzesznik jest niewolnikiem grzechu. Im więcej powtarzam słowa Jezu, ufam Tobie, tym bardziej czuję się wolny. Pozdrawiam. Daniel nas pozdrawia. Jezu, ufam Tobie, super audycja, bohaterowie na wieczność. Łapie sens dzięki waszemu świadectwu. Krzychu, pozdrawiamy Krzycha serdecznie również. Księże Mateuszu, co na temat tych SMS-ów i opinii o wolności, czy definicjach wolności? Tak to jest?
No, każdy jakoś ma swoje w sercu doświadczenie wolności, natomiast no, dla nas chrześcijan myślę, że najważniejsze są słowa świętego Pawła, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
że jakby wolność jest po to, żebyśmy, no właśnie, mogli spotkać Jezusa i mogli spotkać drugiego człowieka i dawać siebie w wolności, bo tym, co nam jakby zamyka nas na wolność, to jest oczywiście, no to jest grzech, jego skutki pod różną postacią. Natomiast kto spotyka Chrystusa, staje się wolny, spotyka możliwości dawania siebie. To, co tutaj my tworzymy w ramach tego naszego apostolatu więziennego, to no, doświadczenie tego, że jesteśmy, że możemy być razem, chociaż jesteśmy tak różni, mamy różne doświadczenia, mamy różne charyzmaty, charaktery, różną historię życia, ale dzięki temu, że patrzymy razem na Chrystusa i mamy doświadczenie tego, że On nas uczynił wolnymi, no mamy szansę spotkania ze sobą, mamy szansę jakby no, bycia razem, nie tylko obok siebie, ale bycia razem w służbie, no w konkretnej też służbie miłosierdzia. I myślę, że to jest najważniejsze w tej naszej posłudze, że jakby ta wolność nas prowadzi do jakby bycia bardziej dla innych. Nie skupiamy się na sobie, tylko jakby nie, ta wolność nie jest po to, żebyśmy ją celebrowali na zasadzie takiej, że o, udało się, jestem wolny, bo przestałem pić, przestałem ćpać, przestałem, nie robię tego i to mi daje szczęście. Nie? Ja pamiętam, miałem takiego chłopaka w więzieniu, którego przygotowywaliśmy do bierzmowania i on oczywiście tam nawrócił się w więzieniu, potem wyszedł na wolność, pomogliśmy mu znaleźć mieszkanie, pracę. I on tam dzwoni do mnie z życzeniami na święta i mówi, że teraz poznał, co to znaczy, doświadczył tego, co to znaczy być wolnym, szczęśliwym. Ja mówię, co się stało, nie? Że jesteś taki szczęśliwy teraz. On mówi, bo wcześniej myślałem, że największym dla mnie szczęściem jest to, że mogę, że spotkałem Jezusa w więzieniu i poczułem się wolny, za kratami. Mówi, dzisiaj wiem, że największym moim szczęściem i wolnością jest to, że mogę innym pomagać stawać się wolnymi. Nie? I on pełnił posługę streetwalkera. Był tam, pracował w Warszawie i po pracy jeździł, jak wychodził z pracy, no to tam szedł na Dworzec Centralny w inne miejsca Warszawy i no, podnosił innych z ulicy. Nie? Mówił, Jezus moje życie zmienił, też może zmienić twoje. I mówi, że potem do mnie dzwoni i mówi, że doświadczyłem tego, że największym szczęściem jest to, że mogę innym pomagać stawać się wolnymi. Że skoro Jezus moje życie uczynił wolnym, no to jestem posłany do tego, żeby innym pomagać być wolnymi. I myślę, że to jest też ważne, że my jakby ulegamy zniewoleniom, skupiamy się na sobie, ulegamy różnego rodzaju jakimś takim zniechęceniom, zatrzymujemy się w drodze, dlatego że skupiamy się po prostu za bardzo na sobie i człowiek, który podejmuje misję, który chce jakby pomagać innym, wchodzi w tę przestrzeń miłosierdzia, jakby no nie ma czasu się zatrzymywać, nie ma czasu się skupiać na sobie, tylko po prostu dając siebie, staje się wolny. I myślę, że to jest najważniejsze, że dając siebie, jestem wolny. Zatrzymując siebie dla siebie, no jestem niewolnikiem, staje się niewolnikiem, staje się po prostu, no staje się smutny, staje się, moje życie nie ma sensu. Tak jak jeden z moich bezdomnych powiedział, nie mam już racji, dla której mogę kochać. Nie znajduję w sobie racji, dla której mogę kochać. I u nas mamy takie hasło w noclegowni, nie wiem o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno, a na drugiej stronie jest napisane, na drugiej ścianie jest napisane, z dobrym pasterzem nawet barany wychodzą na ludzi. Znaczy z Jezusem. Kto spotyka Jezusa, no właśnie, wychodzi na ludzi, staje się wolny.
Dzięki, księże. To takie no, niezwykle inspirujące chyba o tej porze przyjmujemy pewne treści, ale mam nadzieję, że one trafiają przede wszystkim do serca, bo to są każde zdanie, które gdzieś tam tutaj słyszymy, to jest taka, no może banalnie to zabrzmi, ale złota myśl, która potrafi wyzwolić rzeczywiście te pokłady najpiękniejsze, które w sobie mamy. Ale mamy telefon, słuchajcie, ktoś się do nas dodzwonił. Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Beata.
Witaj,
wiem, że jest Beata. Audycja dla młodych, ale akurat tak się składa, że też jestem wolontariuszką. Razem z księdzem Mateuszem słucham audycji, słuchałam też Westerplatte młodych. No i po prostu muszę coś powiedzieć.
To mów, słuchamy, Beato.
Mimo, że mam 52 lata, jestem żoną, mamą i babcią. Posługuję od 5 lat i też mi wiele nauczyła posługa, którą można powiedzieć, ta posługa jest dla mnie odkryciem samej, odkrywaniem samej siebie. Dzięki osadzonym, którzy uczą mnie bycia człowiekiem, bycia tym, kim można powiedzieć oni nie są. Ale ja przy nich staram się uczyć takiej pokory, która uczy mnie miłości do bliźniego. Przez pomoc, jaką dajemy stałym apostolatem więźniom, łącząc się z tymi najbardziej potrzebującymi. Mam tutaj na myśli takich osadzonych, którzy nie mają bliskich, którzy mogą im przysłać jakieś ubranie, którzy mogą dać im Pismo Święte, czy nawet różaniec, na którym mogliby się modlić, wręcz uczymy ich się modlić, bo niektórzy nawet nie wiedzą, jak się modlić. To mi otwiera po prostu oczy, że ja umiem się modlić, ja mam ubranie, mam rodzinę, mogę sobie po prostu wyjść i robić, co chcę, tak? Ale w tych momentach, kiedy robię te paczki, zbieram te ubrania dla nich, żeby mieli się w co ubrać, bo po prostu rodzina się odwróciła, nie mają nikogo bliskiego i to po prostu otwiera moje serce na to, żeby móc im dać te rzeczy najpotrzebniejsze. Gdzieś tam się pytanie na Facebooku pokazało, czy my ufamy im. My jesteśmy ludźmi, tak? Mamy te serca i umiemy chyba rozeznać, kto sobie robi żarty albo chce nas wykorzystać. No, też jesteśmy ludźmi i czasami się dajemy wykorzystać. Ale no, to jest wpisane w nasze życie, w moje życie i jak raz dam się nabrać, to już później drugi raz nie dam się nabrać. Też jestem człowiekiem i uczę się. Ale tutaj chodzi o to uwrażliwienie, tak samo więźniów czy w noclegowni, bo też jestem w noclegowni i czasami oni mają więcej niż mam ja. Ale to nie znaczy, że ja im zazdroszczę. Ja po prostu kocham ich za to, bo oni mnie uczą tego, żebym ja się cieszyła z tego, co mam. Bo może wydawać mi się, że ja nie mam telewizora, bo go już parę lat temu wyrzuciłam, bo to jest tylko niepotrzebna rzecz, która zajmuje mi czas, a którą wolę właśnie przeznaczyć na posługę w noclegowni czy w zakładzie karnym. I to mi daje radość, to mi daje taką wolność, że ja robię po prostu coś dla drugiego człowieka.
Dzięki, Beato. I rób dalej takie rzeczy fajne.
Amen.
Amen. Pozdrawiamy cię serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dzięki wielkie.
Powiem jeszcze do tego,
tak,
co
już księże jesteśmy teraz.
No, Beata to jest, ona jakby tutaj taką cichą posługę pełni, ponieważ generalnie robimy paczki odzieżowe dla bezdomnych i dla więźniów, więc od samego początku praktycznie Beata się poświęciła temu, że no praktycznie w swoim domu przygotowuje te paczki i mamy, tak rocznie robimy około 200 paczek do więzienia, więc to jest naprawdę duży wysiłek.
I tutaj to jest niesamowite świadectwo też, nie, że byłem to, co Jezus mówi, że przyodzialiście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. I tutaj myślę, że dobrze, że mamy takich ludzi, którzy odczytują ten charyzmat.
Słuchajcie, tak nam czas ucieka dosyć szybko. Chciałbym też, Beata o tym wspomniała, o tym, czego ona doświadcza, też robiąc, czyniąc dobro. Ja bym też chciał was się spytać, jak, nie wiem, czy tak można powiedzieć, tak można zadać pytanie, ale co wy otrzymujecie od tych więźniów, jak to, bo to zwykle działa w dwie strony, ale czy można to zdefiniować, czy możecie powiedzieć, jakoś wyrazić tak bezpośrednio to, co wam daje kontakt z takim człowiekiem, do którego nie wszyscy, przyznajmy się szczerze, nie wszyscy mieliby odwagę podejść, zwrócić się. Może Agnieszka, Karolina, żeby się tam nie posnęły przypadkiem.
Nie, jesteśmy. No ja myślę, że przede wszystkim kontakt z więźniami uczy nas miłości do drugiego człowieka, zrozumienia, wyrozumiałości. I tak naprawdę w takiej posłudze, czy to w więzieniu, czy w noclegowni, ja czuję się spełniona, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakąś historię nawrócenia, każdy w jakiś sposób do tego Boga dotarł na swojej drodze życia. Dla mnie pomaganie innym, posługa innym daje mi takie prawdziwe spełnienie. Nie rzeczy materialne, tylko tak naprawdę wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, okazanie mu miłości, to czyni mnie spełnioną. I tutaj, jeżeli chodzi o tą posługę w więzieniu, ona jest faktycznie trudna. Natomiast często ludzie z zewnątrz, którzy wiedzą, że pomagam do więzienia, chodzę do więzienia, można powiedzieć, śmieją się z tego, bo opinie są różne. Po co tam chodzisz? Przecież ci ludzie powinni tam siedzieć w jeszcze gorszych warunkach. Tak naprawdę my na nich płacimy, bo zazwyczaj takie są opinie. To jest przykre, natomiast ja w tych ludziach widzę Jezusa, widzę drugiego człowieka, do którego chcę wyciągnąć rękę, okazać mu miłość, dobroć. Tak naprawdę ja poprzez to staram się być sama lepsza. Ja wzrastam tak jakby w relacjach z nimi. Mieliśmy sytuację, gdzie prowadziliśmy dla więźniów kurs Alfa i pamiętam taką sytuację. Tam każdy z wolontariuszy, byliśmy dwójkami jako wolontariusze w grupach z więźniami. No i tych spotkań było kilka, też więźniowie mówili swoje świadectwa. Ja pamiętam świadectwo jednego z więźniów, którego tak bardzo mnie dotknęło i mimo tej własnej historii nawrócenia, tego doświadczenia, mojej relacji z Bogiem, ja poczułam się przy nim tak mała, bo ten człowiek powiedział, że on, będąc w więzieniu, że owszem, trafił tutaj, doświadczył, można powiedzieć, jakieś tragedie życiowe, trafiając do więzienia, natomiast tak naprawdę on tutaj w więzieniu odnalazł Jezusa i mimo tego, że on jest za murami więzienia, to on dopiero tutaj poczuł, że jest człowiekiem wolnym. Dopiero za murami więzienia czuje w swojej głowie, w swojej duszy, w swoim sercu, że on jest wolny, dlatego że tutaj spotkał Jezusa. I mnie to jego świadectwo tak bardzo dotknęło, tak bardzo mnie uderzyło. Poczułam się przy nim naprawdę tak mała, jak wiele ten człowiek ma w sobie wiary, zaufania do Boga. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że my tam chodzimy i tylko my coś im dajemy, czyli tak jak Beatka powiedziała, robimy paczki, pomagamy przy liturgii księdzu Mateuszowi. Tak naprawdę też oni nam bardzo dużo dają i my przy nich rośniemy, my też się czegoś od nich uczymy i my też wzrastamy w tym więzieniu, przynajmniej takie jest moje odczucie. No i chyba tyle.
Dzięki, Agnieszko. A Karolina, jak ty to postrzegasz?
No, generalnie mi jest strasznie trudno powiedzieć, że to ja im pomagam, w sensie czy więźniom, czy bezdomnym, bo ja raczej tu kompletnie odwrotną rolę widzę. Dlatego, że był taki czas w moim życiu, że ja żyłam w sumie od Eucharystii do Eucharystii w noclegowni, od Eucharystii w więzieniu do Eucharystii w noclegowni. I poza tymi dwoma aspektami i poza tymi dwoma wydarzeniami Pana Boga w moim życiu było naprawdę niewiele. I ja tylko tam potrafiłam Go znaleźć. I tylko tam potrafiłam gdzieś tam jakkolwiek się z Nim, powiedzmy w cudzysłowie, złączyć. I oni mi dali taką ostoję, oni mi dali, powiedzmy, schronienie. Myślę, że nawet o tym nie wiedząc, bo ja w pewnym momencie nie widziałam kompletnie nigdzie indziej Boga, tylko tam. I to też wielki ukłon w stronę apostolatu i w stronę księdza Mateusza, że nie pozwolili mi zrezygnować, mimo tego, że tyle razy próbowałam świadomie i nieświadomie gdzieś tam uciec, żeby brzydziej nie powiedzieć. Ale oni mi dali wolność, tak, owszem. I ja się uczę tego za każdym razem, jak do nich idę, że ten ich uśmiech, to, że oni mnie przyjęli jako jedną z nich, że to jest dla mnie zaszczyt niesamowity, że ja mogę z nimi być, że oni mi dają to, czego ja tak bardzo potrzebuję, że mi dają wiarę, że mi dają uśmiech, że mi dają uścisk dłoni tak kompletnie bezinteresowny, bo ja im daję tylko muzykę. Tylko to, że gdzieś tam w pewnych momentach z nimi jestem, to, że chwilę z nimi porozmawiam, uśmiechnę się, to, że gdzieś tam na tych mszach się pojawiam. A oni mi dają wiarę. Oni mi dają to, że ja zaczynam widzieć sens i ich świadectwa, w sensie jakieś tam nawet małe rzeczy, o których oni mówią, sprawiają, że ja później tydzień siedzę i się zastanawiam, kurde, Karolina, ty debilu, mówię, w ogóle jak ty mogłaś tego nie widzieć, jak ty mogłaś się zastanawiać nad tym czy nad tamtym, jeżeli to takie wszystko proste, jak Pan Bóg ci to po prostu daje, że On jest taki niesamowity, że o to wszystko dba. Ja pamiętam, jak strasznie się zawstydziłam kiedyś, jak się siedziałam, zastanawiałam, Boże, co ja zrobię, czemu Ty mnie tak nie kochasz, że tutaj z pracą ciężko, co ja zrobię, jak ja ten 1000 zł mniej zarobię w tym miesiącu. I poszłam później do noclegowni i usłyszałam od jednego z bezdomnych, że on już tydzień dziękuje Bogu na kolanach, bo znalazł na chodniku 5 zł i dzięki temu może sobie sam kupić chleb i nie musi o nic żebrać i że Pan Bóg jest wspaniały. Ludu, jakże mi później było głupio. I ja dzięki nim zrozumiałam, że on mnie kocha nieskończenie już teraz. Że ja się nie muszę trochę zmienić i trochę nawrócić i być trochę lepsza, żeby on mnie kochał, bo tak myślałam. Że muszę na tą miłość zasłużyć, że jak się wyspowiadam i będzie przez chwilę dobrze, to wtedy Pan Bóg będzie mnie kochał i ja będę taką fajną owieczką i On mnie będzie głaskał i wszystko będzie tak super. I dzięki nim, dzięki temu, że mogłam tam z nimi być i że dalej mogę, to ja widzę, że Pan Bóg siedzi po prostu koło mnie, nieważne w jakim beznadziejnym grzechu jestem, nawet w samym środku tego grzecha. I On mi mówi, ale przecież głuptasie, ja Cię nieskończenie kocham już teraz. Nieważne, czy jest źle, nieważne, czy sobie nie radzisz, nieważne, czy masz jakiś problem, nieważne, czy grzeszysz, ja już Cię nieskończenie kocham i nie potrafię Cię kochać już bardziej. Nieważne, czy się nawrócisz, czy się zmienisz, czy się nie zmienisz, bo Ty już jesteś moim ukochanym dzieckiem. I ja, gdyby nie oni, gdyby nie bezdomni, gdyby nie więzienie, to tak jak ksiądz Mateusz mi kiedyś powiedział, że ja znalazłam wolność w więzieniu, że ja znalazłam Boga tam, gdzie nikt inny pewnie nie odważyłby się Go nawet szukać. I ja już bym się teraz nie odważyła od nich odejść, bo mam wrażenie, że bez nich tracę to, co zyskałam, tracę tą miłość, tracę tego Boga, którego znam. I no nie poradziłabym sobie już teraz bez nich.
Dzięki, Karolino, za to, że to powiedziałaś, bo to bardzo ważne. Dziękuję. No i tak dalej. Trzymaj się tego. Chłopaki, Kamil, Mariusz. Ja bym chciał też to, co wy otrzymujecie od tych, do których idziecie, ale też może w kontekście tego, czego oni najbardziej potrzebują. I ci osadzeni więźniowie, do których chodzicie, i te osoby bezdomne, oprócz takiej fizycznej pomocy, takiej ludzkiej pomocy, to jakie jest ich największe pragnienie? Jakie macie wrażenie, jakie macie, może nie wrażenie, bardziej doświadczenie, Kamil?
No ja to patrzę na siebie i na tych, którym gdzieś tam Pan by postawił na mojej drodze, by im pomóc w jakikolwiek sposób, to miłość, nie? Miłość, rozmowa, uśmiech, dobre słowo, wspólna modlitwa. I myślę, że to no nie tylko oni jakby tego potrzebują, ale my też, nie? My jako, znaczy, no nie wiem, no, osoby, które już tam gdzieś Pan Bóg ich dotknął i nawracają się każdego dnia i już znamy Pana Jezusa, można powiedzieć tak troszkę może lepiej, to tak samo ja no, potrzebuję też tej miłości, rozmowy i tak dalej, ale i patrzę na tych, którzy właśnie gdzieś tam leżą, czy na ulicy, czy to po prostu czasami podejść do Niego i powiedzieć Mu, że Jezus go kocha i że jest dla Niego szansa, że można Go z tego wszystkiego wyciągnąć, jeżeli tylko chce. No i tak jak miałem gdzieś jakąś taką styczność z takimi właśnie osobami, no to zawsze nawet po pielgrzymce, gdy zabrałem jakiegoś bezdomnego, to po prostu no jego jakby taka no wdzięczność, która tak naprawdę nie należy się mi, tylko Panu Bogu, ale ta jego taka wdzięczność taka, że otrzymał tyle miłości, że no w życiu chyba tyle nie otrzymał, to od pielgrzymów takiego dobrego słowa, jakby nie czuł się odtrącony. Był taki Mariusz kiedyś z nami, pamiętam, no to było za 2 lata chyba temu, czy 3, no 2 lata temu, 2 lata temu było. On teraz też w tej TVP Szczecin dawał swoje świadectwo. Był 16 lat alkoholikiem, 14 lat bezdomny. W 30 chyba 3 czy 4 lata chłopak. I on po prostu tak pragnął właśnie po swoim nawróceniu, znaczy po swoim nawróceniu. To było tak, że pewien ksiądz, ojciec Stanisław, którym się przyjaźnie też, i taka Ania, po prostu spotkali go na śmietniku i tam zaczęli z nim rozmawiać, modlić się z nim i on przyjął właśnie Pana Jezusa ze swojego Pana i Zbawiciela i no i ona do mnie później zadzwoniła i mówi, że jest taki Mariusz i czy ja bym go nie wziął. Ja mówię, jeżeli Bóg chce, to nie ma sprawy. Zawijamy gościa, nie? I, no i on po prostu no teraz po tych 2 latach pracował też w Domu Miłosierdzia, w którym też przebywał jakiś czas, który jest w Koszalinie, kupił sobie rower, jeździł do Częstochowy na rowerze dziękować Matce Bożej i Panu Bogu za jego właśnie przemianę, nawrócenie. I myślę, że właśnie największą taką właśnie potrzebą to jest ta miłość właśnie, którą może otrzymać od ludzi, gdzie przez całe życie otrzymywało gdzieś jakieś odrzucenie, bo tam, no wiadomo, był gdzieś na śmietniku spał i pewnie jakiś smród, odór i tak dalej, więc ludzie się odsuwali, pewnie poniżali, może pluli, może czymś tam rzucali i tak dalej. A nagle no, jedzie na pielgrzymkę i każdy go przytula, każdy go traktuje jak swojego, jak brata w Chrystusie. I to jest chyba, moim zdaniem, to jest takie chyba najważniejsze, żeby tak... Ja tak na przykład patrzę ze swojego doświadczenia, nie, że no, mógłbym rozdać wszystko, nie, ale bez miłości to jest niczym, nie? To jest nic. Pan Bóg mi to pokazuje, że najważniejsza w tym wszystkim, co dajemy, to właśnie, żeby zacząć najpierw od miłości, czyli dać miłość, nie? Dobre słowo, poświęcić czas i tak dalej, nie? A wszystko inne Pan Bóg zadba i na pewno w jakiś sposób da. I tutaj też ta Patka mówiła, ja miałem takie doświadczenie, padło takie pytanie, czy my ufamy, nie? Takim osobom, że komuś pomagamy, a ktoś no, czy jakby nas nie naciąga, czy później nie oszuka. Miałem też taką sytuację, że miałem też takiego bezdomnego, którego zabrałem do Meczugorii No i później dałem, no zapłaciłem mu za mieszkanie, znalazłem mu pracę i tak dalej. No i później jeszcze przyszedł i jakby no, chciał ode mnie pieniądze za jakąś tam pomoc. Nie? I to tak trochę mi się zrobiło smutno. Ale tak, rozliczyłem się z nim, tak jak on sobie chciał i jakby zakończyliśmy jakby taką naszą znajomość. On już stwierdził, że jest na tyle wolny, że już może iść dalej, nie? Więc tak jakby to zostawiłem też Panu Bogu. Więc też przychodzą też takie ludzkie zranienia, że no komuś jakoś tam pomagamy, nie? A ktoś jakby nie potrafi tego odwzajemnić, ale Pan Jezus mówi cały czas, że jeżeli pomagasz, to nie oczekuj, że ktoś będzie ci za to dziękował. Więc też staram się, żeby robić to jakby nie z chęci, jakby żeby mi ktoś za to dziękował. Ale też była taka sytuacja, że kiedyś wyszedłem z adoracji i podeszła do mnie cyganka z dzieckiem na rękach, nie? I no i mówi do mnie, żeby mi dał jakieś pieniądze, nie? A ja tak cały czas gdzieś tam nie, żeby nie dawać, nie? I tak dalej. A Słowo Boże mówi konkretnie, jeżeli ktoś cię o coś prosi, daj mu. I nie pytaj, po co mu to, nie? Dość często chcemy być, tak postawić się ponad to, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi, wspanialsi i nie dać, tylko no jakby to zamienić, tak? Czyli nie wiem, kupić mu chleb, czy coś tam, nie? A wiem z takich sytuacji, że ktoś dał komuś kurtkę, on poszedł kurtkę i tak sprzedał i kupił sobie alkohol, nie? Więc ja wiem, że dając mu to, to też trzeba dać mu Pana Jezusa, czyli właśnie chwilę poświęcić czasu na rozmowę o Panu Jezusie, że to jest jakby pretekst, że jeżeli mamy dać, to dajmy tyle, ile potrzebuje, tyle, ile o nas prosi. Jakby nie wnikajmy w to, bo ja właśnie z takiej swojej przekory, że ja wiem lepiej, mówię nie, nie dam ci, nie? Mówię, mogę ci coś kupić, nie? I poszliśmy do jednego supermarketów, nie? I ja mówię, to idź sobie coś kup, nie? No i ja tak stałem przy tej kasie, nie? No i za chwilę widzę tą cygankę, patrzę, ona po prostu wywaliła cały wózek na ladę, nie? I po prostu nie wiedziałem, czy mam uciec z tego sklepu, czy po prostu mówię, no nie, no mówię, chciała tylko 10 zł, nie? A teraz wywaliła tu cały wózek na ladę i patrzy się na mnie i pokazuje mi za każdym razem, czy jeszcze może to, czy jeszcze może to. No ale widziałem, że kupuje jakieś pampersy, taką no, chemię do mycia dla dziecka i tak dalej, więc takie potrzebne rzeczy i może to było jej potrzebne, może to gdzieś sprzedała, nie mam żadnego pojęcia, nie, ale cały czas w sercu miałem taki lęk, strach, że ojejku, tyle pieniędzy, nie, chciała tylko 10 zł i mogę mi dać, nie, ale ta moja taka, no jakby pycha, taki mój egoizm, że ja wiem lepiej, że jednak lepiej jak ci pójdę, zrobię zakupy, to ty wtedy tych pieniędzy na pewno nie przywalisz, nie. No i zapłaciłem ponad 200 zł ten rachunek i wyszedłem z taką łaską w oku i mówię, Panie Jezu, przepraszam Cię, już więcej po prostu tego nie zrobię, nie? Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to po prostu mu dam, nie? I nie będę pytał na co, po co, dlaczego. Dość często gdzieś tam spotyka się pod jakimś sklepem, supermarketem jakiegoś bezdomnego, który no chce 5-10 zł na przykład, nie? Ja mówię, słuchaj, mówię, jak chcesz, to mogę ci coś kupić. Ja mówię, co byś chciał, nie? On mówi, no to jedzenie, no to kupuję mu kiełbasę, chlebek i tak dalej. I niosę mu to i mówię, słuchaj, no jest ktoś, kto może zmienić twoje życie, to jest Pan Jezus, nie? I mówię, moje zmieni, jeżeli ty chcesz, by zmienił twoje, to mówię, no to chętnie z tobą o tym porozmawiam, nie? Albo mówię, idź do kościoła, przy Najświętszy Sakrament, porozmawiaj z Panem Jezusem, on na pewno cię wysłucha, nie? I to jest, myślę, że to jest najważniejsze, nie? Nie też sam taki gest dania czegoś, tylko dania, dania tego, co powinniśmy dawać najczęściej, czyli miłość i Pana Jezusa, nie? A Jezus jest miłością, więc to, co jak dajemy Mu miłość, to dajemy Pana Jezusa, ale też mówiąc o tym, że to wszystko to jest Pan Jezus, nie moja zasługa, nie to, ja wszystko, co mam, to mam od Pana Jezusa, to, co zarobię, to, co dostanę, to, co się dzieje w moim życiu, wszystko to jest Pan Jezus i ja to wiem dzisiaj, tu i teraz wiem, że ja jakby nie mam na to żadnego wpływu i Pan Jezus dba o mnie i dba o każdego drugiego człowieka, więc no cały czas kiedyś takie padły słowa też w programie Ocalonych przez Dobromira Makowskiego. Mówi, wiecie co? Mówi, uczycie dzieci chemii, uczycie dzieci biologii, fizyki, matematyki, a nie uczycie najważniejszych rzeczy. Nie uczycie dzieci kochać, nie? I no i dość często właśnie te zniewolenia, upadki, czy właśnie no, gdzieś tam skręcenie nie w tą stronę życiową i znajduje się człowiek w więzieniu, to jest właśnie przez brak miłości, brak kochania. I to chyba jest taka najważniejsza rzecz, moim zdaniem, którą powinniśmy dawać i rozdawać tym innym. Mimo że ja cały czas się tego uczę i myślę, że każdy z nas, że jest tak, jakby no, cały czas jest łaska i każdego dnia nawracanie się, przemiany i z różnych swoich jakichś przeciwności, i też gdzieś tam złych rzeczy zakorzenionych może od dzieciństwa, to wiem, że Pan Bóg daje tą łaskę i tą miłość po prostu, no, jak się ją rozsiewa, to wtedy się zbiera dobre plony, nie? I myślę, że to jest po prostu najważniejsze. No, nie wiem, pewnie się powtórzyłem parę razy, ale na Panu.
Utrwaliliśmy sobie. Dzięki, Kamil, super. Bardzo się cieszę, że też powiedziałeś to, że każdy się ciągle nawraca i jakoś się doskonali w takim sensie, bo gdybyśmy myśleli, że jak ja już będę idealny i będę stuprocentowy, to dopiero wtedy mogę coś komuś powiedzieć o Panu Jezusie, to byśmy chyba nigdy tego nie zrobili. Mariusz, dwa słowa jeszcze, proszę, z Twojej strony.
No, tutaj wszystko prawie powiedziałem, zostało, ale to też dodam tylko, że właśnie ta obecność w życiu tych ludzi powoduje wzrost w moim życiu. Takie doświadczenie miałem też kilka mocnych, ale takie teraz przyszło mi. Przytuliłem kiedyś takiego Emila, on teraz w noclegowni jest, i on się rozpłakał, nie? I po jakimś czasie tam już przetrzeźwiał, mówi, że nikt w życiu nigdy mnie nie przytulił. Nigdy. I takie, to jest, mi to też serce tak płacze i z radości, i takie, to jest jakaś niepojęta tajemnicza łaska. Możesz zostać miłosiernym ojcem, jeśli odpowiesz właśnie Bogu na to wezwanie, i poczuć się właśnie tak jak na obraz i podobieństwo Stworzyciela, Boga, Boga Ojca, że oni potrzebują właśnie Twojej obecności, miłości. Jak masz te 10 zł, to w ogóle nie żałuj. Nie? Jeszcze takie doświadczenie też z adoracji wychodzę, taki rozmodlony. Oczywiście też powierzyłem Bogu swoją firmę, wszystko. I też taki człowiek, Rumun czy Cygan, nie wiem, stał i mówię, daj mu jałmużnę, nie? A wiedziałem, że mam same po 50 zł pieniądze. I mówię, no gdzie Rumunowi 5 dych? A Mariusz, ale to nie są twoje pieniądze. I też dzisiaj wiem, że często za tym powierzeniem powierzamy się, nie idzie czyn za tym. I dzisiaj wiem, że to, co świat odrzuca, ci malutcy mogliby zmienić ten świat, ale świat tego nie chce. I to obcowanie z tymi ludźmi daje mi poczucie naprawdę życia, pełnego życia. Nie? Ja też przechodzę jakieś trzęsienia ziemi duchowe w swoim życiu, ale gdy przyjdę właśnie w to miejsce, to nie skupiam się już na swoich sprawach, nie robię sobie bożków ze swoich problemów. Takie powiedzenie, że zrozumie, znaczy zawstydzi się ten, kto nie ma butów, gdy zobaczy tego, co nie ma nóg, nie? To na tej zasadzie to działa właśnie, nie? Że nie narzekaj, chłopie, na swoje życie, nie? Wyjdź z tych wszystkich ciej, zobacz, westnij właśnie, nabierz powietrza. To jest właśnie twój brat, w oczach Boga jesteście tacy sami, twoje ręce nic nie wniosły na ten świat i w chwili śmierci twoje zimne palce też nic nie zabiorą, także to jest właśnie ta łaska.
Bardzo dziękuję, Mariusz, pozdrawiam cię i dziękuję za to słowo, bardzo szczere i też, no myślę, że konkretne, trafiające. Powoli lądujemy, poproszę księdza Mateusza na koniec o takie słówko podsumowania i to jest, z czym zostawimy słuchaczy, o tak może?
To znaczy, ja tak też się podzielę takim moim świadectwem, jakby dwie rzeczy, na które jakoś tak mi teraz się przypominają. Pierwsza to, jak zacząłem posługę w więzieniu, to miałem w sobie takie pytanie, no szczególnie patrząc na młodych więźniów, którzy, no, ma chłopak 18-19 lat, siedzi za jakieś tam narkotyki, za jakieś takie różne sytuacje. No i cała młodość w więzieniu praktycznie, nie? I tak jak patrzyłem na tych ludzi, to stawiałem sobie pytanie, no chłopie, no jak możesz tak marnować życie, nie? Jak możesz tak bez sensu, no po prostu właśnie, nie? Wybierać głupotę, tracić wolność i spędzać najpiękniejsze lata w więzieniu. Natomiast jak zacząłem z nimi rozmawiać, jak zacząłem z nimi gdzieś tam bliżej poznawać ich świat,
no to już nie tylko stawiałem sobie pytanie, dlaczego to zrobiłeś, tylko co my robimy jako społeczeństwo, jako rodzina, jako kościół, jako parafia, no żeby cię tu nie było, nie? Co my robimy, żeby właśnie taki człowiek młody nie trafiał do więzienia, nie? To jakby to taka pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. I to pytanie dopiero do mnie dotarło w więzieniu, paradoksalnie. Natomiast gdy chodzi o bezdomnych, to jakby też, kiedy z nimi zacząłem bliżej rozmawiać, no to jakby zobaczyłem pytania, których sobie nigdy nie stawiałem, nie? No, w tamtym roku na przykład byliśmy na pielgrzymce, no, w Pratolinie, tutaj w tych naszych stronach, w Leśnej Podlaskiej, w Pratolinie, w Kostomłotach, w Kodniu. No i siedzimy przy obiedzie z tymi bezdomnymi, no i pytam jednego z nich, słuchaj, mówię, Janek, jak ci zupa smakuje? A on tak na mnie patrzy i mówi, a to nie jest ważne, jak zupa smakuje. Dla mnie jest ważne, że dzisiaj ja nic nie muszę żebrać. Pan Bóg się o mnie zatroszczył. Ja tak na niego spojrzałem i mówię, wiesz co, ja nigdy sobie takiego pytania nie stawiałem. No bo dla mnie, no to jak siadam do stołu, to się zastanawiam, czy zasłona, za kwaśna, trzeba czy dosolić, czy dopieprzyć. Nie? I to jest, chodzi mi o to, że kiedy spotykamy ten świat ludzi cierpiących, ubogich, czy to będzie w więzieniu, czy w noclegowni, czy, no, czy w innym miejscu, w szpitalu, jakby kiedy wchodzimy w historię tych ludzi, to wtedy no, my odkrywamy pytania, których jakby nigdy sobie nie stawiamy i to nas ubogaca, to nas przemienia też i myślę, że to jest najważniejsze w tej posłudze i to daje taką radość, daje taką nadzieję, daje też taką siłę, co tutaj zresztą zostało powiedziane, że to nie jest tylko tak, że my coś robimy dla nich. Nie? Ja pamiętam pierwszy raz, jak poszedłem do bezdomnych, oni na nas popatrzyli i zapytali, chcecie uprawiać turystykę charytatywną, czy z nami być? Nie? I to jakby od tego się zaczęło. Ja mówię, że no, chcemy z wami być. No i dzisiaj po dwóch latach, no to praktycznie można powiedzieć, że tworzymy wspólnotę, że znamy się z imienia, znamy swoje twarze, no wspieramy się nawzajem, jesteśmy jakby jedną rodziną, nie ma między nami podziałów, jesteśmy tym, co nas łączy, to jest Chrystus, to jest modlitwa, to jest to, że po prostu jesteśmy dla siebie całkowicie. I myślę, że to jest piękny Kościół, którego doświadczam. Ja tak na koniec chcę powiedzieć, że ostatecznie tym, co jest dla mnie najpiękniejsze w tej posłudze, to to, że jakby ciągle doświadczam, jak Duch Święty potrafi z połamanych gałęzi, z połamanych ludzi no, stworzyć piękne gniazdo, piękny Kościół, piękną wspólnotę i nie ma między nami podziałów. Jakby nie ma tak, że jedni są biedni, drudzy są bogaci, jedni mają, nie wiem, są jakoś tam ustawieni w życiu, a drudzy są pokrzywdzeni w tym życiu, tylko tworzymy jedno ciało, jeden Kościół i to jest największy skarb tych naszych spotkań, tej naszej posługi i myślę, że, no, no, że tak naprawdę o to chodzi też w Ewangelii.
Dzięki. Serdeczne, księże Mateuszu, za to podsumowanie i za całość. Wolność jest w nas. Tutaj kończymy. Czas wzrastania powolutku, bo ten czas też taki fizyczny, czas zegarowy się nam skończył z księdzem Mateuszem Czubakiem dzisiaj i z młodymi, z Agnieszką, z Karoliną, z Mariuszem, z Kamilem. I innymi też pewnie, którzy się utożsamiają z tymi dziełami, inicjatywami o wolności, o posłudze, o świadectwie i świadcząc, tak żeśmy dzisiaj wzrastali. Bardzo wam dziękuję, kochani.
Dziękujemy.
Księży, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, albo nawet zobaczymy tutaj.
Bo może będzie jeszcze jakieś okazja, także.
Może to wymodlimy, żeby już fizycznie tutaj przyjeżdżać. Dzięki, pozdrawiam i życzę Bożego błogosławieństwa na wszystko, a dzisiaj dobrej nocy spokojnej.
Dzięki też, dziękuję wszystkim wolontariuszom. Niech Pan błogosławi.
Dzięki wielkie, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękuję również, kochani, Wam za to, że byliśmy razem. Cały ten wieczór już od 18, praktycznie 15 w Westerplatte Młodych i czas wzrastania jak zwykle zresztą. Pozdrawiam słuchaczy, dziękuję za to, że dzwoniliście. Jeszcze dzwonią te telefony, już nie zdążymy odebrać. Dziękuję za wpisy na Facebooku, za SMS-y, których bardzo dużo dzisiaj przyszło, tak jak wspomniałem, prośbę o modlitwę. Będziemy realizować, będziemy Was ogarniać tą modlitwą. Ja też szczególnie dziękuję, pozdrawiam Patrycję Hurlak. Była też kiedyś u nas, ale ona księdza Mateusza mi podesłała jako kogoś, kogo warto zaprosić, więc dzięki Patrycjo za to, że się udało i ten temat też był tutaj podjęty. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam,